Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Drodzy Państwo, dzisiaj podejmujemy temat, czy dziś narzeczeństwo jest potrzebne. I w ten temat prowadzi nas ksiądz dr Andrzej Wachowicz, którego bardzo serdecznie witamy.
Witam wszystkich radiosłuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Ksiądz dr Andrzej Wachowicz jest diecezjalnym duszpasterzem rodzin diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i także moderatorem domowego kościoła.
Drodzy Państwo, temat związany z narzeczeństwem, właściwie z tym czasem, który poprzedza zawarcie związku małżeńskiego. Dlaczego to jest taki fundamentalny, bym powiedział, temat dla małżonków? Może niekiedy spóźniony, ale przynajmniej można wiedzieć, jak kierować swoimi dziećmi. Otóż w bardzo wielu telefonach, obojętnie jaki temat byśmy poruszyli, dochodzą do głosu osoby, które stwierdzają, że w ich małżeństwie to nie może zafunkcjonować, to dobro nie istnieje, porozumienia brakuje i wielu, wielu różnych innych relacji, które powinny być. I właśnie tak już jest, że brakuje. Ale przecież na ogół dałoby się to stwierdzić jeszcze przed ślubem i czy to akceptujemy, czy z tym możemy żyć, a może dałoby się w jakiś sposób nakłonić jeszcze właśnie przed zawarciem związku małżeńskiego do pewnej przemiany życia swojego wybranka, czy wybraną. To jest bardzo ważna sprawa. To nie chodzi o to, by jakoś ten czas przepędzić, albo żeby dawniej było tak, że krótko. Zauroczenie i ślub. Teraz mamy raczej sytuację odwrotną, że musimy się wypróbować, mijają miesiące, mijają lata, niekiedy 5, niekiedy nawet 8 lat. Kończy się związkiem małżeńskim albo nie. Ale narzeczeństwo jest w ogóle zanikło. To, co się ma właściwie, po co jest to narzeczeństwo? Czy ono jest dziś potrzebne? Na pewno. Ale jak ma wyglądać? Czym się w czasie narzeczeństwa mamy zajmować? Chodzić na spacery, za rączkę, patrzeć sobie w oczy. Jest dużo tych tematów. I myślę, że ksiądz Andrzej Wachowicz, który się dobrze przygotował do tego zadania, ciekawie Państwu to opowie o tym. Ksiądz dr Andrzej Wachowicz, czy dziś narzeczeństwo jest potrzebne? Prosimy bardzo.
Czy dzisiaj jest potrzebne i dlaczego? Bo jakby tylko takie pytanie było, czy dzisiaj jest potrzebne, to byśmy powiedzieli tak i byłoby po audycji. Na pewno trzeba by chyba zadać pytanie, czym jest narzeczeństwo i co trzeba włożyć w ten czas narzeczeństwa, żeby ono było czasem wzrastania. Kto dzisiaj jeszcze myśli o narzeczeństwie? To takie niemodne. Mówię, że mam dziewczynę i tyle, mówi mi jeden chłopak. I faktycznie, to, że mam dziewczynę, do niczego mnie jeszcze nie zobowiązuje. Od jakiegoś czasu coraz bardziej znaczenie tej rzeczywistości, jaką jest narzeczeństwo, się zaciera. Nawet określenie narzeczeni zastępowane jest mój chłopak, moja dziewczyna. I zbyt szybko można przejść ze stanu koleżeństwa, przyjaźni do zaangażowania małżeńskiego. Narzeczeni powinni mieć więc świadomość, że weszli na drogę, która pozwoli im w dzień ślubu powiedzieć tak w sposób naprawdę wolny, świadomy, odpowiedzialny i zdecydowany. I żeby tak się stało, muszą po prostu dobrze przeżyć narzeczeństwo. Narzeczeństwo następuje wówczas, gdy po odpowiednim czasie znajomości dziewczyna i chłopak wspólnie postanawiają zawrzeć sakramentalne małżeństwo. Co więcej, narzeczeństwo przeżywane w odpowiedzialności oznacza, że nie chcemy przywłaszczać sobie awansem tego, co właściwe jest tylko małżeństwu. Nie mniej, nie więcej chodzi o czas czystości przedmałżeńskiej. Dlatego uważam, tu będę starał się w takich paru blokach przedstawić czas narzeczeństwa jako czas czystości, jako czas dzielenia się słowem, czasem dialogu, jako czasem cierpliwości, jako czasem modlitwy, czasem wolnego zadecydowania, że chcemy być razem na dobre i na złe. A więc zaczynam od tego pierwszego bloku, że czas narzeczeństwa to czas czystości. Nie tylko w tym sensie, że czegoś nie robię, że jestem nieaktywny, oczywiście to tak, że jest to czas wstrzemięźliwości, ale jest to czas wielkiej aktywności budowania relacji. Tutaj psychologowie mogliby włączyć się, mówiąc o zgodności charakterów, o zdolności słuchania, o zdolności mówienia. Wiem, jak bardzo narzeczeni, zakochani wkładają różowe okulary i nie widzą ani wad, ani nawet nałogów swego ukochanego czy swojej ukochanej. Pamiętam, kiedyś do poradni przyszła pani, która widziała swojego chłopca, który pił troszeczkę, ale nie wiedziała, że on miał już wtedy ten nałóg. Już miał wtedy z tym problem. A więc różowe okulary na pewno przeszkadzają i dobrze, gdy ten czas troszeczkę trwa, czas narzeczeństwa, żebyśmy mogli lepiej widzieć. Czystość, o której mówiłem tutaj parę miesięcy temu w Radiu Maryja, jest relacją odpowiedniego dystansu. Ale dystans nie jest czymś złym, bowiem dystans inny mam do kolegi, inny mam do przyjaciela, inny mam do żony. Dystans w narzeczeństwie mówi mi, że ta dziewczyna, którą tak bardzo kocham, nie jest jeszcze moją żoną. Ten chłopak, którego kocham, w którym się zadłużyłam, nie jest jeszcze moim mężem. I znalazłem takie świadectwo w czasopiśmie Miłujcie się, który mówił właśnie o takiej czystości małżeńskiej, przedmałżeńskiej. Kiedy poznaliśmy się, ja miałem 22 lata, on 26. Pobraliśmy się 2 lata później. Obecnie jesteśmy 2 lata po ślubie. Mamy 6-miesięcznego Michałka. Jesteśmy naprawdę szczęśliwym małżeństwem i rodziną. A między nami jest prawdziwa szczerość i miłość. Oczywiście nikt nie dał nam tego w prezencie ślubnym. Nad tym pracujemy sami od początku naszej znajomości. Zaczęło się zwyczajnie. Telefony, odwiedziny, ciasto, kawa, długie rozmowy o wszystkim i o niczym. Po roku znajomości poszliśmy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Wtedy padła nieśmiała propozycja ślubu. Jesienią zaczęliśmy chodzić na katechezy dla narzeczonych. Potem w grudniu był wyjazd na spotkanie młodych do TZ. Zaczęło być coraz trudniej. Przestało nam wystarczać trzymanie się za ręce, czy tam krótki pocałunek. Postanowiliśmy jednak, że mimo wszystko to nie będzie silniejsze od nas. Zawsze chciałam złożyć dopiero swojemu mężowi dar dziewictwa. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że przyszło nam to łatwo. Staraliśmy się przystępować do sakramentów świętych, aby mieć siłę wytrwania w czystości. Naprawdę trzeba dużo się modlić, aby nie ulec pokusie. Dziś wiem, że można, bo nam się udało. Takie świadectwo Magdy, która dzisiaj pewnie już ma 3-4 lata małżeństwa i która świadczy o tym, że czystość jej bardzo pomogła w tym, żeby właściwie mieć dystans do swojego przyszłego męża i by teraz związać się z nim jeszcze bardziej, żeby kochać go jeszcze mocniej. A więc czemu mają służyć lata narzeczeństwa? Właśnie lata narzeczeństwa służą, ażebyśmy się poznali, ale nie można czegoś poznać, tak samo jak nie można zobaczyć dobrze obrazu, gdy jesteśmy nosem na płótnie. Trzeba 2-3 kroki zrobić do tyłu, czasami więcej, ażeby dobrze zobaczyć i poznać piękno tego obrazu. I dlatego wtedy, gdy jesteśmy w pewnym dystansie, możemy nauczyć się poznawać się nawzajem, kochać nie tylko swoje cechy zewnętrzne, ale i wewnętrzne. Jest to czas budowania takich 3 mostów: cielesnego, psychicznego i duchowego. O tych mostach już mówiłem na ostatniej audycji. Czyli mam nie tylko poznać, jaka dziewczyna jest na zewnątrz, jaki ma kolor oczu, jaką ma sylwetkę, jaki ma kolor włosów, ale również mam poznać jej temperament, jej charakter, co ją denerwuje, jakie ma ideały, co ją raduje, jakie ma plany, jakie ma przekonania religijne, jej wiarę, pobożność i vice versa. I tak często dziewczyna i chłopak zatrzymują się tylko na tym pierwszym moście cielesnym, który niestety nie wystarcza. Myślę, że ci, którzy żyją razem we wspólnym mieszkaniu bez sakramentu małżeństwa, czasami zatrzymali się na tym pierwszym moście. Dlaczego? Dlatego, że raz młodzi mężczyźni doświadczają seksualności inaczej niż dziewczyny, pociągnięci przez środowisko zatrzymują się na tym, co widoczne tylko dla oczu. Dziewczyna kierująca się próżnością, spacerująca w dobrze dopasowanych dżinsach albo w mini spódniczce, też właściwie nie powinna się dziwić, jeśli chłopak postrzega ją jako pewnego rodzaju ofertę, czy też pewnego rodzaju towar na sprzedaż. I potem niech też nie dziwi się, że chłopak wymaga od niej tego, co zdawała mu się oferować. Ale gdy nie chodzi i gdy ma takie propozycje, to na te niedwuznaczne propozycje trzeba mieć też odwagę powiedzieć nie. Nie dlatego, że chcę widzieć ciebie na odległość, to znaczy lepiej ciebie widzieć. Na pewno, jeżeli już naprawdę są bardzo blisko siebie, jeżeli są bardzo kochają się, może ona powiedzieć, na pewno kocham cię na tyle mocno, aby za ciebie wyjść, aby się z tobą ożenić, a nie tylko z tobą się przespać. Małżeństwo oznacza bowiem nie tylko spanie, ale też jedzenie, życie, wzrastanie, wychowanie dzieci, wspólne planowanie, wzrastanie.
Jednego do końca nie rozumiem. Jeżeli chodzi o ten most cielesny, jasna sprawa, że on musi być zbudowany, na pewno musi dobrze funkcjonować w małżeństwie, ale w narzeczeństwie co do tego mostu cielesnego, jak mamy go budować? No most, bo ksiądz powiedział,
on
że...
On sam się buduje. No to znaczy się... raz, że trzeba by zobaczyć faktycznie, jakie oczy ma dziewczyna. Czasami nawet i tego młodzi, którzy przychodzą do kancelarii, nie wiedzą, jaki ma kolor oczu, jaką ma po prostu sylwetkę. Po prostu trzeba po prostu zobaczyć na zewnątrz, jaki ten człowiek jest. Jak się porusza. To jest taki most cielesny, tak bym powiedział. Nie? To, co po prostu widoczne dla oczu, dla zmysłów.
Wyłączywszy dziedzinę seksualną.
Oczywiście.
Sferę seksualną.
Czyli tutaj oczywiście, jest czas czystości.
Tak.
Następny most to są te mosty już, właśnie o którym mówię, talenty, a potem i ten most duchowy, do którego zaraz przejdziemy.
Proszę bardzo. To w takim razie... mówiliśmy o psychicznym i duchowym, tak?
Tak. To znaczy narzeczeństwo, jednym słowem można by powiedzieć, że to jest to budowanie relacji przedmałżeńskich, a jest to wszystko po to, ażebyśmy urzeczywistnili ten Boży plan miłości, jaki Bóg ma względem każdego człowieka. Narzeczeństwo jest to trudny okres. Powiedziałbym, że jest to czas próby miłości, ale nie tej próby, o którą czasami chłopak prosi dziewczynę. Jest to czas wzajemnego poznania się, bowiem planując małżeństwo, narzeczeni rozpoczynają szczególny czas, który różni ich od czasu sympatyzowania czy też przyjaźni. O przyjaźni można by tutaj jeszcze bardzo wiele powiedzieć, może jeszcze zdążymy powiedzieć. Bo myślę, że narzeczeństwo jest również czasem szczególnej przyjaźni. Nawet jeśli narzeczona nosi pierścionek zaręczynowy, nie może pozwolić na tę bliskość, jaka jest właściwa tylko małżonkom, których Pan Bóg połączył przez sakrament małżeństwa. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie przynależą już do siebie, jeden do drugiego. To znaczy Pan Bóg w momencie ceremonii małżeńskiej wziął tą dziewczynę i mówi: Juziu, to jest Kasia dla ciebie, to jest twoja żona. Ja ci ją daję. Kasiu, to jest Juziu, ja ci go daję, na dobre i na złe, i będę wam błogosławił. A co Pan Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Takimi słowami zawsze kapłan kończy. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie przynależą już do siebie. I tylko taka miłość małżeńska, wzajemna miłość, miłość oddania bezwarunkowego, może wyrazić się przez akt małżeński, który jest zarazem aktem jednoczącym, płodnym i bym powiedział jeszcze uświęcającym. Czystość przedmałżeńska nie jest jakimś zastopowaniem miłości, że ta miłość się będzie nie rozwijała. Nie jest jakimś cofaniem się w miłości. Nie tylko opanowuje ona pożądliwość, instynktowne zachowania, ale jest utwierdzeniem i potwierdzeniem tej wolności w miłości. Czystość również służy wzrastaniu w uczuciach i w ten sposób przygotowuje do rozeznania prawdziwej miłości, miłości autentycznej. Czystość w skrócie ma na celu uczynić z naszej seksualności środek prawdziwej miłości, autentycznej miłości. Jest konieczne, według nauki Kościoła, proponować młodym ćwiczenie się w czystości. Czas narzeczeństwa, przeżyty godnie, mówi Gaudium et Spes w 49 numerze, że wtedy będąc dojrzałym w uczuciach, opanowanym w seksualności, będzie owocował czystością potem małżeńską, praktykowaną szczerym sercem. Jak widzimy, środki antykoncepcyjne nie załatwiają tutaj sprawy. Już właściwie Jan Chryzostom w III wieku pisał o tej czystości przedmałżeńskiej, mówiąc do rodziców, do ojców: ojcowie, słuchajcie, utrzymujcie dzieci w czystości. To punkt naprawdę ważny, bo w przeciwnym razie wielu młodych jest zgubionych. Pilnujcie ich i miejcie dobrze na oku. Żeńcie ich w odpowiedniej porze, by ich małżonki otrzymali ich czystymi i nienaruszonymi. Staną się oni zakochanymi i jeszcze bardziej gorącymi w miłości. Ten, kto był czystym przed małżeństwem, kto nie pozwalał swemu sercu biec na oślep, mówi dalej Jan Chryzostom, pobiegnie jeszcze szybciej w małżeństwie. Czystość bowiem małżeńska jest potem siłą moralną, duchowym bogactwem, przynoszącą pogodę ducha, wielkość duszy, jasność umysłu. O takiej czystości małżeńskiej mówi Gaudium et Spes. I pierwszym wychowawcą do tej czystości jest naprawdę rodzic, bo to on przez swój przykład pokazuje prawdziwą miłość. Czystość wymaga wyrzeczenia. Wyrzeczenia się przede wszystkim swojego egoizmu, również w zakresie miłości cielesnej. Jak trafnie napisano, stosunki przedmałżeńskie to miłość w ślepej uliczce. Bo do czego one prowadzą? Niedawno zaprowadziłem do domu samotnej matki 22-letnią dziewczynę w 7 miesiącu ciąży. Dom samotnej matki. A więc nie ma już ojca, nie ma już męża. Ona będzie musiała urodzić to dziecko sama i, no właśnie, i wychować je potem. Ślepa uliczka. Rzeczywiście ten rodzaj relacji może wydawać się, chodzi o te właśnie stosunki przedmałżeńskie, szczerym przejawem miłości, ale naprawdę stanowi antytezę miłości, prowadzącą narzeczonych do oszukiwania samych siebie, wielkiego oszustwa, które może wyrządzić krzywdę ich przyszłemu małżeństwu. Niektórzy mówią, jeśli mnie kochasz, to pokaż to w czynach. Jak można właściwie pokazać, że kocham? Przecież miłość ci się nie próbuje, miłość się przeżywa. A często doświadczenie pokazuje, że doskonałe zrozumienie, doskonałą miłość, jeśli można w ogóle mówić o takiej miłości w małżeństwie, osiągają małżonkowie dopiero po pewnym czasie, po długich latach. Miłości się nie wypróbowuje. Wierzy się w nią, przeżywa. I wtedy poddanie drugiej osoby próbom jest zamachem na jej godność. Osoby można wybierać, można akceptować, można kochać. Poddanie próbą miłości oznacza sprowadzanie go do przedmiotu doświadczenia. Na pytanie, czy kochasz mnie na tyle mocno, żeby się ze mną przespać, trzeba mieć odwagę odpowiedzieć, na pewno kocham cię na tyle mocno, ażeby się z tobą ożenić.
Przepraszam, ale można zapytać, jeżeli kochasz mnie mocno, to zostaw te papierosy, to zostaw ten alkohol. No tak, to jest też pewna, powiedzmy, próba. I jeżeli się naprawdę mocno kocha, to człowiek jest zdolny do wielkich wyrzeczeń i to widać właśnie, czy jest zdolny, czy nie jest zdolny, co dla niego jest naprawdę ważne, co się naprawdę w życiu liczy.
Oczywiście, oczywiście, chociaż ciężko czasami wymagać od narzeczonego, prawda, rzucenia papierosów. To nie może być próba, przez którą gdy nie przejdzie, to nie zostanie moim mężem, bowiem chyba też o tym za chwilę powiemy, swojego męża już teraz w narzeczeństwie, swego przyszłego męża trzeba kochać z jego wadami. A czasami taką wadą jest palenie papierosów, jeżeli naprawdę chce rzucić, oczywiście, nie?
Ale też już w narzeczeństwie trzeba wychowywać się nawzajem.
Tak, tak.
I pomagać sobie w tym.
Oczywiście, oni mają też wzrastać. Wzrastać w takim, w uczuciach też, nie? Myślę, że też ten czas narzeczeństwa jest czasem zakorzeniania się też dobrych nawyków. Bo właśnie tutaj może byśmy powiedzieli o pobożności, o życzliwości, o służebności, o miłości do teściowych nawet, chociażby nawet. Jest to czas na wyznaczenie szlachetnych i wielkich celów i na dokładne wyjaśnienie wszystkich spraw, bo potem po ślubie zdobycie tych nawyków albo wykorzenienie złych nawyków może stać się o wiele trudniejsze. I dlatego do tego procesu wzajemnego jednoczenia się, o którym mówiłem, narzeczeństwo ma pomóc w odkryciu miłości kobiecej i męskiej, bo one są zupełnie inne. Należy nauczyć się gospodarować uczuciowością, niezależnie od okoliczności. Wraz z upływem czasu okazywanie uczuć może osiągnąć większą poufałość, intensywność, zdobyć umiejętność zrezygnowania z tego wszystkiego, co nie jest dla mnie, czy dla nas już teraz godziwe, co nie jest dla nas po prostu odpowiednie. Dlatego narzeczeni powinni przeżywać chwilę intymności, ale intymności dostosowanej do narzeczeństwa. Dobrze jest, aby oboje stosowali najbardziej podstawowe środki, również i roztropność. Na przykład unikać przebywania sam na sam w zamkniętych, ciemnych jakichś miejscach. Nie spędzać we dwójkę weekendu pod namiotem. Prosta i praktyczna reguła, aby wiedzieć, gdzie są granice przyzwoitości okazywanej sobie. Często dziewczyny pytają mnie, czy pocałunek jest grzechem. Więc można by odpowiedzieć, zachowuj się tak, jakby była przy tobie twoja mama. Mama narzeczonej. Myślę, że w jakiś sposób jest to jakaś odpowiedź, gdzie są granice. Narzeczona powinna wywierać urok właściwy kobiecie w celu kierowania swoim przyszłym mężem, wystawiając go na próbę, ale nie miłości, ale na próbę pobożności, zażyłości z Bogiem. Przyszła żona, bez dawania wyjaśnień lub głoszenia kazań, powinna również starać się wychowywać do życia w czystości swego narzeczonego, czuwać nad nim, uduchawiając jego miłość. To w jakiś sposób ona pomoże mu rozróżnić w sposób roztropny uczuciowość od zmysłowości. Powinna pamiętać, że drobny szczegół w ubiorze, czy w zachowaniu, czy w słowie może w chłopaku wprawić w ruch pewne mechanizmy, a gdy zacznie, trudno mu się będzie zatrzymać. Natomiast narzeczony może czuwać nad swoją narzeczoną, starając się jej pomagać, dawać w dawaniu poczucia bezpieczeństwa, chroniąc ją. Tę rolę będzie musiał potem spełniać przez całe życie małżeńskie. Częścią tego jest przyzwyczajenie się do współpracy w wypełnianiu domowych obowiązków. Chociaż właściwie rodzice dobrze wiedzą, kiedy chłopak ma już narzeczoną. Wtedy okupuje, prawda, łazienkę przez pół godziny, jest bardziej dokładny, jest bardziej uczesany i tak dalej. Sam tutaj przyjechałem do tego studia, ale zanim tu przyjechałem, poprosiłem o danie takiego świadectwa moich przyjaciół, z którym spędziłem 15 dni na rekolekcjach w Warcinie, w ruchu domowego kościoła, i o takie pierwsze świadectwo chciałbym poprosić teraz Feliksa i Anię, jeśli są już na linii.
Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam cię, Aniu, serdecznie. Narzeczeństwo to czas czystości. Czy moglibyście dać świadectwo właśnie na ten temat?
Tak, my jesteśmy rok po ślubie, 7 sierpnia będziemy obchodzić pierwszą rocznicę ślubu. Narzeczeństwem byliśmy przez 2 lata. 2 lata przed ślubem postanowiliśmy, że się pobierzemy. I ten czas był dla nas rzeczywiście niezwykły. Tak jak ksiądz już wspominał, staraliśmy się poznać, ale nie od tej strony fizycznej. Właśnie żyliśmy w czystości i w odmienności od tego, co ksiądz przeczytał, dla nas akurat to nie był problem. Owszem, było to jakieś wyzwanie, ale nie było to dla nas ciężarem, dlatego że bardzo dużo modliliśmy się wspólnie, była dla nas ważna też modlitwa wieczorna i tego zazdrościliśmy trochę małżonkom, że mogą razem wieczorem przed pójściem spać modlić się.
Ja może powiem o takim sposobie naszej modlitwy wieczornej, bo jako, że nie mieszkaliśmy właśnie razem przed ślubem, to puszczaliśmy sobie zawsze, kiedy kładliśmy spać, sygnały przed telefon komórkowym i mieliśmy tak umówione, że wtedy będziemy rozmawiali właśnie dziesiątkę Różańca Świętego.
Tak, zazwyczaj to była tajemnica Różańca Wesele w Kanie Galilejskiej. Muszę powiedzieć, że bardzo nas łączyło duchowo. Dużo też rozmawialiśmy o sobie, o tym, jak wyobrażamy sobie małżeństwo, jak wyobrażamy sobie zamieszkanie razem. To też był temat wielu rozmów z naszymi znajomymi, dlatego że studiowaliśmy w Krakowie i mój mąż miał własne mieszkanie. I znajomi nie potrafili zrozumieć, dlaczego nie chcemy razem zamieszkać, tylko ja wynajmuję mieszkanie w innej dzielnicy i płacę za to słone pieniądze obcej osobie. Przecież możecie razem zamieszkać, tak długo się znacie. Ale my nie chcieliśmy tego robić. Chcieliśmy dać świadectwo tego, że żyjemy w czystości, co w środowisku studenckim nie jest popularne.
No właśnie, to środowisko studenckie właściwie cały czas jest waszym środowiskiem. Jak oni widzą, czy widzieli właśnie w tym okresie wasz związek czysty, czysty w narzeczeństwie? Śmiali się z wami?
Ja może powiem takie świadectwo z mojego osobistego życia. Na pierwszym roku studiów spotkałam koleżankę, która bardzo mi imponowała. Była bardzo imprezową dziewczyną, jak się to mówi, w środowisku studenckim. To znaczy, znała bardzo wielu mężczyzn, nie przeszkadzało jej to, że mężczyzna jest żonaty, nie przeszkadzało jej to w umawianiu się z nimi. I wyśmiewała się bardzo często ze mnie i dokuczała mi, że jestem wierna cały czas jednemu chłopakowi, że nie mieszkamy razem i cały czas mówiła, że jestem naiwną idealistką. Natomiast po kilkunastu rozmowach, kiedy nie dałam się sprowokować i rozmawiałam z nią spokojnie i dawałam świadectwo tego, co nas łączy, że łączy nas miłość Pana Jezusa i to jest dla nas najważniejsze, powiedziała mi, że mi zazdrości i że żałuje czasami tych lat, które straciła i tej świeżości, tej czystości w patrzeniu na miłość, którą my mamy.
Czyli można powiedzieć, że nawet wśród tych, którzy nie dochowali tej czystości przedmałżeńskiej, jest jakieś ogromne pragnienie bycia szanowanym, bycia dowartościowanym przez czystość.
Tak, dokładnie. Tym bardziej, że właśnie ta jakby pokusa złamania tej czystości jest chyba dla ludzi takim zakazanym owocem, który bardzo kusi, ale właśnie jeżeli się już go zerwie, to po jakimś czasie jego smak jest niestety cierpki. Właśnie tym przykładem może być ta koleżanka Ani.
Tak, jeszcze chcieliśmy powiedzieć, że dla nas narzeczeństwo to był też taki szczególny czas początku odpowiedzialności za siebie nawzajem, dlatego że znajomość chłopak dziewczyna, kiedy zaczynają ze sobą chodzić, właściwie nie myślą o odpowiedzialności, o obowiązkach, tylko o przyjemności byciu razem. Natomiast odkąd postanowiliśmy, że będziemy razem jako małżeństwo, podjęliśmy decyzję o ślubie, staliśmy się już, to był początek naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem, czyli myślenia o naszej wspólnej przyszłości, podejmowania decyzji życiowych naszych osobistych, które miały się wiązać już z naszą przyszłością, to znaczy, daję abstrakcyjny przykład, ale powiedzmy nie wyjadę gdzieś za granicę na kilka lat stypendium, dlatego że tutaj mam narzeczonego i muszę być nim, chcę być nim.
Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Dziękuję Ci, Feliksie. Życzę Wam i błogosławię w Waszych różnych planach małżeńskich i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, chociaż Koszalin od Krakowa jest bardzo daleko.
Też mamy taką nadzieję, proszę księdza.
Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo. Kontynuujemy, proszę księdza.
Tak. Tutaj właśnie Ania powiedziała, że dużo ze sobą rozmawiali i tutaj wchodzimy w ten drugi taki blok, który bym nazwał czas narzeczeństwa to czas słowa. Jeżeli życie małżeńskie jest czasem działania, to czas narzeczeństwa jest czasem słowa, czasem dialogu. Nie chodzi o mówienie dla mówienia lub o gadania, żeby nic nie powiedzieć. Pewna grupa społeczna jest chyba w tym jakiś szczególnie mistrzami, bo tego też trzeba się uczyć. Chodzi, by przez słowo skonstruować to, czym będziemy żyć potem. Modelem chyba jest tu sam Pan Bóg, który w stworzeniu powiedział i stało się. Stworzenie poprzedza słowo. Małżeństwo jest potem realizacją, wypełnieniem pewnych projektów. Tak jak w Ewangelii, trzeba usiąść i przeliczyć. Trzeba usiąść i się zastanowić. Trzeba być razem, wspólnie budować dom, czynić wspólne to, co było tylko moje, trzeba tym potem zarządzać. Wydawać na świat, wychowywać dzieci. Każde małżeństwo będzie realizowało coś konkretnego. Coś, co jest tylko właściwe temu małżeństwu. Nie wystarczy więc tylko mówić, że trzeba tym żyć, że trzeba się pobrać, bo się kochamy. Ale trzeba mieć jakiś konkretny projekt. Małżeństwo, które nie rozmawia, jest potem małżeństwem w niebezpieczeństwie. Bym powiedział, w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Doświadczenie uczy, że małżonkowie nie mogą się rozwijać ani przejść czas próby, jeśli ze sobą nie potrafią rozmawiać w prawdzie. A więc trzeba się nauczyć rozmawiać i myślę, że to jest bardzo trudna sztuka. Choć można być gadułą lub źle znosić ciszę, a nie umieć rozmawiać. Można mieć trudności, by rozmawiać o swoich sprawach osobistych, wewnętrznych, podzielić się nim z przyszłą żoną, z przyszłym mężem, a świetnie porozumiewać się ze swoim szefem, przełożonym. Można mieć trudności z wyrażaniem tego, co czuję lub tego, co drugi chce mi powiedzieć. Można być wewnętrznie głuchoniemym. Nic tak nie kosztuje, jak szczere otwarcie się przed narzeczonym i przed narzeczoną. Może tutaj szczególnie panowie mają z tym wielką trudność. Uczymy się mówić, uczymy się rozmawiać w narzeczeństwie. Nawet jak wszyscy mówią tym samym językiem, możemy mieć trudności ze zrozumieniem dziewczyny czy chłopaka, który, tak jak ja, przecież mówi po polsku, ale mówi to w inny sposób. I tu trzeba mieć pokorę i cierpliwość, aby starać się drugiego zrozumieć. Miłość tu bardzo pomaga, ale miłość nie załatwi wszystkiego. Nie wystarczy powiedzieć, my się rozumiemy bez słów. Może to się zdarzy w jakiś dzień albo w kilka dni, ale nigdy nie należy rezygnować z pytań, czy dobrze cię rozumiem, czy właśnie przez te słowa chciałeś mi to i tamto powiedzieć. Największą radością narzeczonych powinna być radość z rozmowy. Zagospodarowywanie terenu powinno być priorytetem, bo z czasem włączą w ten projekt samego siebie, z ciałem i duszą. Nie ofiaruje się wprawdzie, jeśli najpierw nie daje się wprawdzie słowa, czyli słowo zawsze poprzedza. Inaczej jest to pewnego rodzaju gwałt. Dar ciała jest ludzki tylko wtedy, gdy jest obopólna zgoda, jest pozwolenie pójścia dalej w dialogu, aż po oddanie swojej intymności w sakramencie małżeństwa. Związek oparty na słowie jest źródłem szczęścia i rozwoju. I tak samo czas narzeczeństwa pozwala i zapewnia zbudowanie tego fundamentu, na którym będzie spoczywał przyszły związek. Trzeba mieć czas. Trzeba mieć czas, aby się odkryć przed drugim, aby powiedzieć, kim się jest, kim chce się być, powierzyć swoją wiedzę o sobie, pokochać, w jaki sposób ten drugi się odkrywa. I tutaj mam całe takie dwie kartki pytań, które może, jeżeli zdążymy, to przeczytamy. Jakie pytania powinna postawić narzeczona swojemu narzeczonemu, czy też narzeczony narzeczonej? Trzeba mieć czas, żeby się odkryć. To odkrywanie się pełne miłości przynosi zawsze dużo radości narzeczonym. I jest tyle do opowiadania, do wyjaśniania, do zgadywania, do przygotowywania. Całą przeszłość osobistą i rodzinną, można opowiedzieć, całą przyszłość, jaką ma się przed oczami. No i teraźniejszość, ze swoimi przekonaniami, które liczą się dla mnie, wartościami, z których nigdy nie zrezygnuję, wyrzeczenia, które pojawią się i będziemy musieli się nimi podzielić razem, plany na przyszłość, jeżeli chodzi o styl życia, o wybory, hobby, o życie religijne, o którym też zaraz powiemy. A to ostatnie właśnie szczególnie nie może być przemilczane, bo jeśli należymy do dwóch światów religijnych, trzeba tym bardziej rozmawiać. Nie mówić to jakoś się ułoży, bowiem wiara dotyka najgłębszych pokładów osoby, a różnica na tym poziomie mogła być źródłem cierpienia jednej ze stron, albo nawet i ruiny duchowej jednej ze stron. Tak, trzeba rozmawiać o Bogu, o wierze. Nawet jeśli oboje wyznają tę samą wiarę, nie są z tego zwolnieni. Nie są zwolnieni z rozmawiania o niej. Po pierwsze dlatego, że wiara wyraża się w różny sposób. Pobożność kobiety i mężczyzny jest różna. Sposób modlitwy, praktyki pobożnościowe są różne. A przecież rodzina jest kościołem domowym. Bez rodziny Kościół by nie istniał, podobnie jak i całe społeczeństwo. Bez rodziny, tej żyjącej wiarą, wyrażającą się na co dzień w domu i poza nim, w prostocie serca, w modlitwie, Kościół sprowadzony by był tylko do misji księży, czy też do zakonników. Narzeczeni dlatego mają ogromną odpowiedzialność za przyszłość Kościoła. Letniość w wierze jest chyba największym złem naszych czasów w rodzinach. Chrześcijanie wstydzą się swojej wiary w pracy albo czasami na studiach, a narzeczeni do nich niestety należą. Jest to czas, żeby porozmawiać o dzieciach. Przecież to dzieci są realizacją słów Chrystusa, nie są już dwoje, ale jednym ciałem. I nie jest to coś banalnego. Będziemy mieli dzieci. Jak każde dzieło wymaga przemyślenia, modlitwy, powzięcia decyzji, a żeby to nie było dziecko, powiedzmy, nieplanowane. Słowo zobowiązuje potem. Ono stanowi kontrakt, umowę moralną. To umowa w sumieniu oczywiście. Czas narzeczeństwa to czas rozmów o rzeczach delikatnych, ale o rzeczach ważnych. Nim zaczną mówić swoimi ciałami, narzeczeni muszą się nauczyć rozmawiać słowem. Dlatego nie można zmieniać dialogu w pogadanki, a jest taka często pokusa, żeby mówić o niebie, o chlebie, o wszystkim i o niczym, by mówić nic nie przekazując. Tutaj naprawdę trzeba wielkiego wysiłku. Czas narzeczeństwa to przyuczanie się do prawdziwych rozmów. I bym tutaj poprosił o drugie świadectwo Iwony i Krzysia. Halo, halo?
Tak, tak, słucham.
Witam cię, Iwonko.
No, na szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Możecie nam coś powiedzieć o waszym narzeczeństwie?
No, więc naszym narzeczeństwem to było tak, że w zasadzie jak ja wychodziłam za mąż, to nie miało właściwej definicji narzeczeństwa. Jak z Krzysiem żeśmy się poznali, to tak w zasadzie po paru miesiącach wzięliśmy ślub. Kojarzyło nam się to narzeczeństwo przed tym bardziej może z jakimś takim przyjęciem zaręczynowym bardziej. I tak w zasadzie dopiero po wielu latach małżeństwa zorientowaliśmy się, czym powinien być ten okres w życiu każdego z nas. I to właściwie straciliśmy, bo traci się nie będąc narzeczonym przed ślubem. A uważam, że teraz, kiedy modne jest stało się takie bycie i mieszkanie ze sobą czasem latami bez ślubu, tym bardziej trzeba mówić o narzeczeństwie, o tym świadomym takim, które prowadzi do świadomego małżeństwa, do tego sakramentu, który jest nierozerwalny. W czasie... Halo?
Tak, słuchamy.
Tak, bo tak jak cicho jest, to ja nie wiem. Bo w czasie narzeczeństwa powinniśmy uczyć się miłości, takiej świadomej obecności Boga w sobie, w nas i w drugiej osobie, bo taka prawdziwa miłość to taka, która każe nam zapomnieć o sobie, która z naszych własnych potrzeb cielesnych tak silnych w tym okresie.
Ja myślę, że to przynależenie do ruchu domowego Kościoła jest chyba takim uzupełnieniem tego czasu narzeczeństwa w jakiś sposób, nie? Czyli to, co przez te 2-3 miesiące zbudowaliście, potem budujecie chyba dalej, nie? Ale wiele małżeństw nie ma takiej okazji, takiego szczęścia, ażeby to uczynić. I potem faktycznie tracą.
No my przez te 28 lat małżeństwa to zorientowaliśmy się, że byłoby nam łatwiej pewne rzeczy pogodzić w małżeństwie, gdybyśmy to narzeczeństwo prawdziwie przeżyli, tak jak należałoby je przeżyć, nie? Ten okres przedślubny. Niestety nam się to nie udało i uważam, że tu jest rola bardzo duża rodziców, zarówno naszych, którzy tej roli nie spełnili, teraz nas, żebyśmy my dawali świadectwo swoim dzieciom, nie tylko swoim dzieciom, żeby te małżeństwa były takie zawierane naprawdę świadomie, żeby to nie było tak, że ach, nie uda się, to prawda, będzie rozwód i tyle, nie? Cierpimy my, cierpią dzieci. I żeby tego uniknąć, to jest naprawdę bardzo potrzebny ten okres takiego prawdziwego, świadomego narzeczeństwa.
Jest może tam Krzysiu też, czy nie? Właśnie.
Ale my, Szczęść Boże. My w sumie staliśmy się świadomi tego, co żeśmy stracili, przynajmniej ja, dopiero jak wstąpiliśmy do nowego kościoła, a to było jakieś 4 lata temu. Co prawda chodziłem do kościoła na msze i prowadziłem dzieci, swoje 2 córki, ale po prostu uczestniczyłem w przyszłym, słuchałem tych kazań, ale chyba to mi drugim uchem wylatywało i po prostu dopiero wtedy, kiedy trafiłem do tego domowego kościoła, do wspólnoty po rekolekcjach, 2 lata temu byliśmy na 1. stopniu rekolekcji, to dopiero ta świadomość nas tego wszystkiego, co żeśmy stracili, to dopiero tak przynajmniej mi tak bardzo jakoś po prostu uświadomiłem te rekolekcje, że po prostu dużo straciłem, ale dziękowałem Bogu, że jednak dowiedziałem się o tym, co straciłem, a co mogę teraz zmienić jeszcze, co mogę jeszcze moim córkom przekazać, chociaż są już dorosłe. Są jeszcze tam nami, studiują, ale mimo wszystko.
A wszystko przed nimi. Wszystko przed nimi i myślę, że te swoje doświadczenia im przekażecie. I niech wam Pan Bóg w tym błogosławi. Dziękuję wam serdecznie za wasze świadectwo.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czas narzeczeństwa to również czas cierpliwości. Już dużo o tym mówiliśmy, dlatego może tylko dwa, trzy zdania. Nikt nie widział drzewa rosnącego, ani nikt nie widział zboża rosnącego. Trzeba zobaczyć po jakimś czasie, trzeba dać mu czas, żeby zobaczyć, że on naprawdę rośnie. A w tym życiu naszym, tak bardzo zabieganym, nie dajemy sobie tego czasu. Czas narzeczeństwa to czas cierpliwości, bo gdy człowiek się zakocha, dzieje się z nim coś, czego nie rozumie. Jest to coś niewidoczne, nie do wyrażenia, ale coś bardzo realnego i potrzeba czasu, aby to sprawdzić, aby to nazwać. Czy to jest miłość? Czy to nie jest miłość? Czy to jest tylko zauroczenie? Trzeba zostawić czas sercu, by zrozumiało, co się w nim stało, do czego i dla kogo zostało zwrócone, dla kogo powinno być. Trzeba zostawić rozumowi czas, by wyprzedził pasję i uczucia. Trzeba zostawić czas naszemu ciału, aby zrozumiało, że ma być podporządkowane rozumowi i sercu. Pewne reguły muszą być zachowane. Cierpliwość nie jest tylko cnotą opanowania siebie, ale jest pewnego rodzaju też szacunkiem wobec tego, co nadejdzie, co się będzie działo, czyli te zaślubiny również i przed Panem Bogiem. Cierpliwość to jest owoc miłości, polega na zaakceptowaniu, daniu czasu, aby też inny się zmienił, zaakceptowanie jego rytmu, bo przecież nie wszyscy rozwijają się w tym samym rytmie, w tym samym czasie, idą z tą samą prędkością. Uczymy się więc delikatności, wspaniałomyślności, patrzenia w przyszłość, dalekowzroczności. Cierpliwość przekształca też pragnienie. Jest to czas, gdy przyciągamy się jak magnes, jest to pragnienia bycia razem fizycznie, ale umieć nad tym zapanować, to jest wielkość człowieka, wielkość miłości narzeczeńskiej. Cierpliwość nadaje pragnieniu jeszcze większą wartość. Uczy go realizmu, uczy opanowania siebie, kierowania sobą, uczy powiedzenia: nasz czas jeszcze nie przyszedł, żebyśmy byli razem. Czas dziecka również nie. Cierpliwość jest bowiem kluczem do wszystkich ludzkich relacji. I w tym właśnie czasie, tutaj właśnie mam te 2 kartki tych pytań, na pewno nie będę wszystkiego czytał, ale to jest właśnie czas, ażeby postawić sobie pytania. Jakie ja mam talenty, a jakich mi brak? Co w Tobie podziwiam? Co by mnie wzbogaciło? Co zauważyłem, jaka jest moja główna zaleta? Jaki jest dla mnie idealny mąż, idealna żona? Czy Ty nim jesteś? Czy mam wrażenie, że nie całkiem może jeszcze jestem dorosła, dorosłam do małżeństwa, może jeszcze muszę poczekać? Czy potrzebuję może pogodzić się wcześniej z rodzicami, aby być z Tobą, bo oni nie dają swojego błogosławieństwa? Co dla mnie znaczy konkretnie opuścić ojca i matkę? Co jest według mnie najważniejsze, aby zbudować święty, nierozerwalny związek? jakie środki będę stosował, ażeby ten związek był faktycznie nierozerwalny. Sprawa dzieci. Ile chcę mieć dzieci? A jeśli zdarzy się niezaplanowane dziecko, co wtedy? Kiedy chcemy mieć nasze pierwsze dziecko i dlaczego? Jeśli nie będziemy mogli mieć dzieci, a co zrobimy wtedy? Jakie jest moje odniesienie do naturalnego planowania rodziny? Jak będziemy budzić wiarę u naszych dzieci? Czy jestem całkowicie też wolny w mojej decyzji? Czy jest konkretny moment, gdy zdecydowałam się poślubić Ciebie? Czy jest coś, z czego muszę zrezygnować, aby kochać Cię prawdziwie i całkowicie? Jaki Pan Bóg ma dla nas plan? Czy zaakceptuję też Twoją rodzinę? Czy znam Twoją rodzinę? Czy wiesz o mnie na tyle dużo, ażeby mnie zaakceptować? Czy powiedziałem Ci już całą moją historię? W czym muszę może się podciągnąć? W czym tkwi Twoja siła, moja siła, siła mojej miłości? Jak możesz mi pomóc wzrastać? Czy są rzeczy, które Cię w ogóle nie obchodzą w moim życiu, a ja z tego powodu cierpię? No i sprawę wiary. Kim dla mnie jest Duch Święty? Kim dla mnie jest Pan Bóg? Czy to, że wierzę, oznacza również, że tak samo żyję? Czy może jest co innego wierzyć, co innego praktykować? Czy mam zdjęcie z chrztu? Czy jestem wierzący i praktykujący? Czy jestem wierny temu momentowi, w którym zostałem dzieckiem Bożym? Msza Święta jest celem, szczytem mojego życia religijnego? Czy może nudzę się na mszy świętej? Dlaczego? Czy jest jakaś więź mojego życia ze mszą świętą? Czy co wynoszę z tej mszy świętej? Czy wierzę w zmartwychwstanie? Czy wiem, że mój dzisiejszy wybór ma znaczenie dla życia po śmierci? Co powiem, jeśli jeden z naszych synów będzie chciał zostać księdzem albo siostrą zakonną? Czy małżeństwo jest to dla mnie droga do świętości? Czy praca, przez którą utrzymuję moją rodzinę, jest moją drogą do świętości? I wiele, wiele innych pytań, które tutaj należałoby postawić. Nie chcę tutaj wszystkich mówić, bo nie mamy czasu, ale też chodzi o modlitwę. Jak moja modlitwa jest? Czy umiem się modlić z narzeczoną? Czy już teraz umiem się modlić z nią i za nią?
To są wszystko pytania, właściwie, które sobie powinni stawiać młodzi i o tym rozmawiać między sobą.
I wtedy nie będą się nudzić na
to. Tak, to są ciekawe i długie tematy i niekiedy trzeba nawet często sięgać czy po jakąś literaturę, czy prosić kogoś o pewne pogłębienie sprawy, jeżeli czujemy, że brakuje nam na ten temat wiedzy.
Myślę, znajomości. Że do doradców życia rodzinnego śmiało można pójść i się zapytać, tak samo do księży, którzy nas przygotowują do sakramentu małżeństwa, do zakonników, oni na pewno nam w tym pomogą. Właśnie skończyłem na modlitwie. Jeden z księży proboszczów na pierwszym spotkaniu wprost mówi: czy żeście się już razem modlili? Tak, razem byliśmy w kościele, ale czy żeście się razem na głos modlili? No nie, takich rzeczy to nie. No, a czy będziecie się w takim razie w małżeństwie potem modlić, jeżeli się teraz nie modlicie? No właśnie, czas narzeczeństwa to jest czas również modlitwy za narzeczonego. Nie modlić się to nie brać na serio Pana Boga, który jest przecież obecny w narzeczeństwie. Modlić się to dla narzeczonych zwrócić się razem do Pana Boga, żeby oddać Mu cześć, bo On jest naszym Bogiem. Ten hołd jest uznaniem, że Bóg jest opatrznością. Wszystko od Niego pochodzi, do Niego zmierza. Trzeba to uznać, trzeba Mu to powiedzieć, ale na głos i razem, żeby ta druga osoba słyszała. To nie tylko ze sprawiedliwości, ale przede wszystkim z wdzięczności, że On jest mi dany, ażeby Jego miłować, że Pan Bóg tak sprawił, że ja poznałam właśnie tego Piotrka, że ja poznałam tego Marka, że poznałam tą Marię. Trzeba więc być Panu Bogu wdzięcznym i Mu to po prostu mówić. Ale potem trzeba się również i modlić za narzeczonych. I takie przykłady modlitwy znalazłem w jednej z książek. Może przeczytamy je.
Modlitwa dziewczyny w intencji narzeczonego. Ojcze mój najlepszy, Twoim jestem dzieckiem.
Ty powołałeś mnie do świętej godności matki. Pozwoliłeś mi spotkać chłopca, którego kocham i któremu chcę bezgranicznie zaufać. Spraw, Ojcze, aby był prawdziwym mężczyzną, mężnym, mądrym, pracowitym, uczciwym i pobożnym. Wiedz, Ojcze, że go kocham. Chcę, aby był ojcem moich dzieci i moim opiekunem. Dałeś mi, Ojcze, naturę kobiety. Jego męstwo będą uzupełniać dobrocią. Będę uzupełniać dobrocią żony i matki. Ty jesteś Bogiem i Ojcem nas wszystkich. Spraw. Niech on będzie dobrym ojcem. Niech umie bronić mnie i każdego życia. Józefie Święty, który opiekowałeś się Jezusem i jego matką, opiekuj się moim chłopcem. Broń go od słabości, nałogów i złego towarzystwa. Jestem słabsza od niego. Chcę się oprzeć na jego męskim ramieniu i pragnę, aby był ze mną szczęśliwy. Powiedz mu, niech mnie nigdy nie okłamuje i nie zdradza. Powiedz mu, że będę jego wierną żoną i kochającą matką, a ty bądź zawsze opiekunem moim i całej naszej rodziny. Amen.
Może jeszcze modlitwa narzeczonego za narzeczoną.
Panie mój dobry, nie proszę o nic dla siebie. Modlę się za tę, której powiedziałem, że ją kocham. Ty przecież postawiłeś ją na drodze mego życia. Powiedz jej, że zrobię wszystko, aby była ze mną szczęśliwa. Będę bronił jej niewinności, uszanuję jej czystość. Ja chcę, Panie, aby była moją żoną, matką moich dzieci. Wesprę ją moim męskim ramieniem. Nigdy nie uczynię jej krzywdy. Będę zawsze wobec niej szczery. Widzisz, Panie, że mówię to z całą szczerością mego serca. Umocnij mnie łaską Twego męstwa, Matko Boga i moja. Naucz moją dziewczynę macierzyńskiej miłości, dbałości, pracowitości i roztropności, cierpliwości i ofiary. Niech ona będzie w naszym domu aniołem dobroci i pokoju, a Ty bądź nam matką. Obiecuję Ci, że przed Twoim obrazem będę się modlił, abyś nauczyła nas tego, co potrafi dobrze matka. Amen.
Tak, na pewno taka modlitwa pomaga samym narzeczonym, bowiem będzie ich w jakiś sposób zobowiązywała do zawierzenia ich przyszłości, przyszłości ich małżeństwa Panu Bogu. W modlitwie przyjmują oni Boga, pozostają w Jego świetle, słuchają Go. Boga, który mówi im do serca, wspomaga ich właśnie w tym przygotowaniu. Na pewno po modlitwie będą również inaczej na siebie patrzeć. Będą patrzeć na siebie jako dzieci Boże, jako stworzenia Boże. Będą może patrzeć inaczej na małżeństwo, które bierze początek w miłości Bożej, w Bożym sercu, jako na powołanie, na dar i zadanie. I o takie świadectwo może bym również prosił Michała, jeśli jest.
Halo, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam Cię, Michał, serdecznie.
Witam serdecznie. Jako kwestii wyjaśnienia chciałem powiedzieć, że nie mogę dzisiaj znaleźć u siebie Radia Maryja. Gdzieś wycięło częstotliwość. Po wszystkich radiach szukałem. Także może tytułem jeszcze wprowadzenia, bardzo proszę, księże Andrzeju.
Tak, więc mówimy dzisiaj po prostu o narzeczeństwie, jako o czasie modlitwy, jako o czasie czystości, jako o czasie cierpliwości. I no właśnie, jak przeżywaliście wy czas waszego narzeczeństwa?
No przede wszystkim był to taki długi czas narzeczeństwa, bo 7 lat byliśmy narzeczeństwem. I od początku poznaliśmy się we wspólnocie takiej no, modlitewnej z żoną, więc można powiedzieć, że od początku byliśmy blisko Pana Boga i na pewno możemy powiedzieć, że do dzisiaj jest to takim wielkim błogosławieństwem dla nas, bo ten czas był takim czasem zawierzenia, bo często właśnie wybieraliśmy modlitwę w czasie, gdy inni wybierali no, takie bardziej życiowe, no, można powiedzieć, rozrywki. Ale spraktykowaliśmy, że modlitwa jest czymś, co jest taką inwestycją na dalsze życie i myślę, że Pan Bóg w całym naszym życiu, w małżeńskim, doskonale odpowiadał na te wszystkie nasze sprawy, które powierzaliśmy Jemu w modlitwie właśnie jako narzeczeni jeszcze. Było tych spraw bardzo dużo, bo były to sprawy dotyczące naszego przyszłego mieszkania, naszego bycia razem, tego co... Halo?
Tak, słyszymy cię.
Tego, co jest no, istotne po prostu. A no, narzeczeństwem byliśmy, znaczy poprawiliśmy się w latach 80. w roku 87, więc no, były to takie czasy, jakie były wtedy. Było różnych zmartwień dużo. Taką wielką próbą naszej modlitwy, zawierzenia w modlitwie właśnie narzeczeństwie było podjęcie takiego dzieła, w którym jesteśmy już właśnie od tamtego czasu, które jest to dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka, które wymagało też gruntownego przemodlenia i podjęcia pewnej decyzji, ponieważ jako już narzeczeni stwierdziliśmy, że no chcemy Panu Bogu ofiarować wszystkie aspekty naszego życia, włącznie z trzeźwością. I to też właśnie wymagało gruntownego przemodlenia, tym bardziej, że wesele mieliśmy mieć już bezalkoholowe. I dlatego myślę, że Pan Bóg odpowiedział w sposób cudowny na naszą modlitwę wtedy i do dzisiaj jesteśmy trzeźwą rodziną. Nasze dzieci nie widziały nas pijanych, nasi znajomi też są trzeźwi, ponieważ no, Pan Bóg tak nam życie poukładał, że obracamy się wśród trzeźwych ludzi.
Czy myślisz, że ta modlitwa w narzeczeństwie wpłynęła w jakiś sposób na waszą modlitwę małżeńską? Bo modlicie się w małżeństwie dalej.
Tak, na pewno wpłynęła, dlatego że każda modlitwa wymaga, każde działanie wymaga jakiejś systematyczności, brzydko mówiąc może treningu nawet trwałego. Na pewno są zloty i upadki w tej modlitwie, którą też doświadczamy jako małżonkowie, ale jest systematyczność i ja myślę, że to jest największym takim darem też od Pana Boga. Bo my możemy się starać, jak tej łaski nie będzie, to niewiele możemy zdziałać. Ale na pewno dzięki temu, że oparliśmy nasze narzeczeństwo już na modlitwie, dzięki temu również teraz łatwiej jest nam po prostu się modlić razem, łatwiej nam się spotykać. Ja myślę, że to jest naprawdę... No i jest to... Nie, to bardzo trudno powiedzieć właśnie, jaką wielką łaską jest modlitwa małżeńska.
Możesz powiedzieć, w jaki sposób ta modlitwa narzeczeńska wyglądała konkretnie? Chodziliście razem do kościoła, czy też...
No, na pewno. Przede wszystkim Eucharystia, czyli najważniejsza modlitwa, jaką mogliśmy razem przeżyć. Od tego zaczynaliśmy, ponieważ spotkania naszej wspólnoty rozpoczynały się Eucharystią. Potem, kiedy już byliśmy bliżej siebie, zawsze się modliliśmy, staraliśmy się te ważne sprawy właśnie opierać o modlitwę. Były to modlitwa taka typowa we wspólnocie, modlitwa taka osobista, na której poruszaliśmy przed Panem Bogiem nasze problemy. W modlitwie takiej no, otwartej, modlitwie, można powiedzieć, takiego dialogu między sobą i Panem Bogiem, powierzania Mu spraw, jak również tradycyjnie modlitwa różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia. Tak samo uczestniczenie jeszcze wtedy jako narzeczeni w nabożeństwach. Także jest, myślę, że całe spektrum tego, co Kościół katolicki nam daje, a Kościół daje bardzo wiele i jeżeli ktoś chce skorzystać z tego dobra, to na pewno dla siebie coś znajdzie, także jako narzeczony.
Jak się pokłóciliście, też się modliliście?
No, mamy takiego pecha, że się rzadko kłócimy. To nie jest dobre, ponieważ podczas kłótni można sobie spolaryzować różne rzeczy, ale... Staraliśmy się zawsze, żeby jednak nie dopuszczać do sytuacji, w których do tej kłótni dojdzie.
Może to dzięki modlitwie właśnie było tych kłótni też, mniej.
Też tak właśnie myślimy, że to jest właśnie wynikiem modlitwy, bo jeżeli człowiek jest czymś zajęty, to jest osobą ograniczoną i wtedy nie jest w stanie zająć się czymś innym. Czy jak się modli, to po prostu mniej grzeszy może. Może jest mu trudniej zgrzeszyć.
Dziękuję Ci, Michale, bardzo serdecznie. Pozdrów Wiolę
i dzieci. Pozdrowienia dla wszystkich.
I życzę Wam dużo Bożego błogosławieństwa i opieki Pana Boga i Matki Bożej.
Tak jest. A ja idę szukać dalej Radia Maryja.
Szczęść Panem Boże. Bogiem.
Szczęść Boże. No i tak już na koniec, nie chcę przedłużać. Chciałbym tylko powiedzieć, że narzeczeństwo to przede wszystkim czas przyrzeczenia wolności. Mówiliśmy o modlitwie, mówiliśmy o tym, że potrzeba cierpliwości, bycia razem, ale musi być decyzja wolna. Ważne jest, ażeby uświadomić sobie, że przyrzeczenie jest narzeczeńskie, które łączy się pewnie w różnych regionach Polski, nawet z jakimś obrzędem. W mojej rodzinie u siostrzenicy było to prawie, że oświadczenie się wobec całej rodziny, która była zgromadzona przy obiedzie razem i wcześniej była to, znaczy potem był obiad i msza święta właśnie w intencji narzeczonych. No było to przepiękne. Więc był to jakiś taki ślub czy przyrzeczenie, że proszenie o rękę, ale trzeba sobie to mocno powiedzieć, że czas narzeczeństwa nie musi być zawsze uwieńczony małżeństwem. Ten wolny wybór nadaje cały sens i znaczenie czasowi narzeczeństwa. A bez tej wolności, aby chodzenie skończyć, nie ma narzeczeństwa tak naprawdę. I tu na pewno bardzo przeszkadza w tej wolności to, gdy młodzi mieszkają już razem. Oni nie są wolni. Muszą razem płacić rachunki za mieszkanie, za gaz, za światło i wtedy odejść nie jest tak wcale łatwo. Są już po prostu zaangażowani. Relacje przedmałżeńskie do tego dochodzić mogą, oprócz tego, że są grzechem, wskazują, że...
Chodzi o współżycie seksualne.
Współżycie seksualne, tak, tak. Pokazują, że nie ma tutaj miłości takiej prawdziwej, że to tak naprawdę to uczucia, a nie wola rządzą człowiekiem, rządzą tym związkiem. Nie głowa, ani serce, tylko uczucia. Wtedy nie może być prawdziwej wolnej decyzji. Każdy bowiem akt seksualny łączy i to bardzo, zwłaszcza kobiety, uczuciowo. A bez tego poczucia wolności nie mogę odejść w każdej chwili. Bez tej możliwości wolnego wyboru nie ma tak naprawdę prawdziwej miłości, nie ma tak naprawdę w decyzji, bo czuję się zniewolonym. Nie chcę zrobić przykrości albo co ludzie powiedzą. O tej wolności powinni narzeczeni sobie powiedzieć już na początku małżeństwa. Możesz zostać ze mną, jeżeli czujesz, że ja jestem tym jedynym, którego wybrałaś, albo możesz odejść. Dlatego to ci mówię, bo cię kocham. Jest to zdanie ryzykowne na pewno, ale może być powiedziane może czasami wbrew sercu, ale to te zdanie, czy taka postawa gwarantuje przyszłość. Potem można powiedzieć, przecież powiedziałeś przed Panem Bogiem. Dałeś przysięgę przed Bogiem, że będziesz mnie kochał i będziesz ze mną na dobre i na złe i powiedziałeś to w wolności serca, bo nie zmuszałem cię do tego. Taka jest miłość również i Boga. Zobaczmy, że wybór Adama z Księgi Rodzaju zasmucił Pana Boga. Tak samo jak postępek syna marnotrawnego. Ale ojciec uszanował jego decyzję, dlatego że kochał. I dlatego potem z otwartymi ramionami go przyjął. Wolna decyzja jest również bardzo ważnym elementem narzeczeństwa.
Bóg zapłaci. Naszym gościem jest ksiądz dr Andrzej Wachowicz. Temat, czy dziś narzeczeństwo jest potrzebne.
No i teraz czas na włączenie się słuchaczy. Najpierw ważny kierunkowy 056 do Torunia i dla słuchaczy z Polski Północnej 655-23-55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655-23-56. Dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy 00-48-56.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasz gość, ksiądz dr Andrzej Wachowicz, temat, czy dziś narzeczeństwo jest potrzebne.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Krakowa. Bardzo, bardzo wiele ważnych rzeczy zostało powiedziane. I rzeczywiście, no bo tak jest, narzeczeństwo jest potrzebne. A to dlaczego? Bo to już właściwie ksiądz wszystko powiedział, ale ja jeszcze powtórzę, że no, tam ksiądz dał za przykład wzorcowych katolików. Wzorcowych. Którzy się nie tylko są dobrze jak narzeczeni, są na mszy świętej wspólnej. Czy jeszcze jakimś tam małżeństwie w kościele. Ale weźmy pod uwagę przeciętnych. Takich właśnie, co bywają razem na mszy świętej, może jeszcze na jakimś nabożeństwie. Choćby niedzielnym, czy w tygodniu są różne nabożeństwa piękne, majówki, czerwce. Ale żeby o tym dużo nie mówić, no to po pierwsze, tak jak mówię, takich wzorcowych, nie wiem jaki jest procent, ale Państwo na pewno sobie zdają sprawę jakich. Jak ci, którzy mówili, pani Ania i nie pamiętam pan Michał. Ale weźmy pod uwagę przeciętnych. Mi się wydaje, przeciętny katolik powinien przede wszystkim mieć Pana Boga po pierwsze. I oczywiście przykazanie szóste. I to powinno już hamować przed rozpoczęciem współżycia. Po drugie, z punktu psychologicznego, mężczyzna w takim wypadku, bo już jest inaczej, w małżeństwie, w takim wypadku w narzeczeństwie on bierze. Po prostu bierze. Jest kobieta, on jest podświadomie łowcą i będzie łowcą. Kobieta się całkowicie oddaje. Dla niej później zerwanie takiego związku jest już nieszczęściem na całe życie, bo jak Kępiński mówił, jest imprinting. Matryca pierwszego zbliżenia z kochanym mężczyzną. I potem to rzutuje na jej małżeństwo, jeżeli to na małżeństwo nie dojdzie do skutku. Po drugie, w czasie narzeczeństwa trzeba zobaczyć, czy się umie rozmawiać, czy potrafi się rozmawiać na różne ważne tematy. Po drugie, czy się można opanować, bo jeżeli mężczyzna, kobieta prędzej się opanuje, ona tylko nie umie odmówić, bo bardzo kocha. A boi się, po prostu się boi. Bo myśli sobie, jak zajdzie w ciążę, to może on się ze mną z łaski ożeni, bo jest bardzo porządny i zawsze to już będzie tkwiło w tym małżeństwie. Po drugie, mężczyzna, który się potrafi opanować seksualnie, potrafi się też opanować w małżeństwie. Przecież może być długa choroba małżonki. To co? To wtedy zostawiamy, bo ona się nie nadaje. Albo jakieś inne takie, które no musi mężczyzna hamować siebie. Po trzecie, chciałam powiedzieć, że takie współżycie przedmałżeńskie, tak jak już ksiądz powiedział, bardzo wiąże i to wiąże przede wszystkim kobiety. A mężczyzna jest łowcą i on sam nawet może nie być temu winien, choć winien jest sam sobie. Oczywiście, że jest sam sobie winien. Jeśli zacznie współżycie seksualne i potem się okazuje, że to nie było to, tylko pożądanie, to co? Jak jest uczciwy, to się będzie żenił. Ale jakie to będzie małżeństwo? Jak jest nieuczciwy, to tu już zaangażowana jest kobieta, to ją zostawia. Potem samobójstwa, inne historie. Ja już mówiłam zresztą wcześniej na temat ewentualnych następstw psychicznych u kobiety. Po czwarte, dam parę takich przykładów, gdzie brak abstynencji w narzeczeństwie bardzo źle się kończy, bo do mnie przyszli jako pacjenci dwoje młodych. On okazał się impotentem na narzeczeństwie. Teraz co? Mówić, że w małżeństwie się naprawi? A skąd to wiadomo? No, oczywiście seksuolog może się za to wziąć, ale tutaj inaczej sytuacja wygląda w małżeństwie, a inaczej w narzeczeństwie, bo w narzeczeństwie no, musi być współdziałać w leczeniu impotencji kobieta, wobec czego kim jest ta narzeczona? Narzędziem, rzeczą, co innego jest w małżeństwie, gdzie żona jest już ustawiona na zasadzie sakramentu małżeństwa, nie ma tego odczucia, że ona chce pomóc, prawda, w chorobie, jeżeli coś takiego się wydaje. Spotkałam się też z takim przypadkiem, że to narzeczeństwo trwało, współżyli seksualnie, w związku z czym dziewczyna miała tak dość, że musiała chodzić do psychologa i się leczyć, ponieważ bała się wejść w to małżeństwo. Coś się u niej skończyło, bała się po prostu, a czuła się zobowiązana wejść w to małżeństwo, bo chłopak ją kochał nadal i zapewniał o swojej miłości.
Dziękuję, tak, pani Doroto.
Rzeczywiście... Także to są rzeczy, które ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, jakie przynoszą sobie szkody w przyszłości. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Doroto. Tak, dziękuję serdecznie. I chyba takie jedno pytanie, które może tutaj też należałoby chyba zadać w okresie narzeczeństwa. No właśnie, gdy nie będziemy mieli dzieci, co wtedy? Chociaż się nie sprawdzamy, bo okres narzeczeństwa nie jest... Miłości się nie sprawdza, tak jak to powiedziałem, tylko się ją przeżywa, przyjmuje się ją. Ale na dobre i na złe jesteśmy razem.
Tak jak tydzień temu mówiliśmy o adopcji. No jest zawsze wyjście, można zawsze służyć życiu, czy szerzej jeszcze służyć innym rodzinom. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Joanna. Szczęść Boże. Ja tutaj przysłuchiwałam się, powiedzmy, od połowy audycji, natomiast wiele rzeczy rzeczywiście bym powiedziała fantastycznych, jeśli chodzi o budowanie narzeczeństwa. Jestem w małżeństwie od 5 lat. Narzeczeństwo nasze trwało krótko. Natomiast jedna rzecz mnie tutaj zastanawia i jak to wszystko pogodzić, bo często, powiedzmy, budowanie takiego bardzo głębokiego narzeczeństwa, wspólna modlitwa i tak dalej, wszystko wymaga, powiedzmy, dość długiego czasu. I stąd biorą się te narzeczeństwa takie kilkuletnie, jak tu jeden z panów też wspomniał, 7-letnie. I teraz ja się pytam, jak to pogodzić z chęcią posiadania większej ilości dzieci, bo jeśli, ja nieraz słyszałam o właśnie takich, którzy skończą studia, żeby mieć to mieszkanie, żeby bardzo poważnie podejść do życia, żeby, powiedzmy, nie wylądować pod mostem, to potem się okazuje, że kobieta już ma 30 na karku i tak naprawdę u nich jest szansa na, nie wiem, no, 2 dzieci, może 3. A tak jak na przykład myśmy planowali, powiedzmy, no, tak minimum, powiedzmy, 4. Wiadomo, Pan Bóg może ułożyć to różnie, ale w tej chwili jesteśmy 5 lat małżeństwem, mamy 3 dzieci. I jak tak naprawdę ułożyć, jeśli to się tak wszystko strasznie odkłada? Bo ja nie mówię rzeczywiście o jakimś bardzo konkretnym takim czasie, gdzie należy poznać drugą osobę. Natomiast jeszcze bym powiedziała, w naszym przypadku na przykład ja miałam bardzo, bardzo duże zaufanie do Pana Boga i tak naprawdę Pan Bóg świetnie to, bym powiedziała, tak krótko ustawił, ponieważ nasz etap spotykania był, nasze spotykanie było dwuetapowe. Za pierwszym razem, jak się zaczęliśmy spotykać i powiedzmy po jakichś 3 miesiącach, ja modliłam się codziennie, że Panie Boże, zrób coś z tym związkiem. Jeśli on jest w porządku, to prowadź, jeśli nie, to rozsyp to. I muszę powiedzieć, że zupełnie z dnia na dzień on się rozpadł. Zupełnie, nieoczekiwanie. Był to rzeczywiście szok, jak gdzieś pod wpływem jakiegoś zupełnego impulsu wtedy mojemu chłopakowi powiedziałam, słuchaj, albo się żenisz, albo się rozstajemy. I rzeczywiście myśmy się rozstali. W tej chwili, patrząc z perspektywy, ja jestem pewna, że było to działanie Pana Boga. Zresztą o to się modliłam. Myśmy spotkali się po ponad roku. Nie, nawet więcej. 2 lata. Po 2 latach, żeśmy się spotkali ponownie. Ja też oddawałam to całkowicie w ręce Pana Boga. W listopadzie narzeczony się oświadczył, w styczniu się pobraliśmy. Mieliśmy się pobierać w kwietniu na Wielkanoc, natomiast stwierdziliśmy, że szkoda nam tego czasu wspólnego, tego, że on codziennie do mnie przyjeżdżał, tego, że się rozstawaliśmy, szczególnie, że tak, poglądy swoje znaliśmy. Wielu rzeczy myśmy oczywiście później się uczyli. Uczyliśmy się wspólnej modlitwy też później już w małżeństwie. Zresztą w tym nam bardzo dzieci pomogły, ponieważ jakby mobilizowały też do wielu spraw. Natomiast nie znaczy to, że całego mnóstwa rzeczy chyba trzeba się uczyć wcześniej, bo wtedy gdzie jest miejsce na dzieci tak naprawdę, bo ten czas umyka, szczególnie dla kobiety. I no i tak właśnie mamy teraz takie małżeństwa, gdzie mają 2 dzieci, ewentualnie to 3 się zdarzy, bo już kobieta lata ma swoje i bym tu chciała, żeby może to rozwinąć głębiej ten temat, jak to pogodzić wiek, tutaj to ciągnięcie. Nie wiem, czy dobrze zostałam zrozumiana ze wszystkim.
No, będziemy pytać, jak się źle będziemy odpowiadać. A chcecie mieć jeszcze dzieci?
Tak.
No to 5 lat małżeństwa, 3 dzieci. Myślę, że jesteście bardzo hojnym
Znaczy było jeszcze jedno, tylko niestety w 12 tygodniu umarło.
No, to będziemy się za nie modlić również. Ale jesteście bardzo hojnym małżeństwem, bo rzeczywiście dziecko jest wielkim darem Pana Boga. Jeżeli...
Ja tu wtrącę jedną rzecz taką, bo taką nasze w zasadzie założenie, bo ja w dalszym ciągu kontynuuję studia, ale myśmy wyszli z założenia takiego, że studia powiedzmy zawsze można skończyć, bo my nie mamy ograniczeń wiekowych, jeśli chodzi o studia, natomiast jeśli chodzi o prokreację, ograniczenia wiekowe mamy.
Dokładnie, dokładnie.
Więc zaczęliśmy od dzieci, od tego co najważniejsze. Z dwójką dzieci mieszkaliśmy w kawalerce malutkich, to w ogóle wszyscy, że tak powiem, się stukali w głowę. Ja mówiłam, że no na to nie ma czasu, tu nie można odkładać tego, bo naprawdę zegar stuka i tu nie ma żartów w tym. I w tym czasie zdążyliśmy już później wybudować dom, przenieśliśmy się do domu, zupełnie nie wiadomo skąd nam się pieniądze na to brały. Ja mówię, to Pan Bóg po prostu kieruje pewnymi rzeczami, jeśli się hierarchię wartości chyba ustawia właściwie, przynajmniej stara się ustawiać właściwie, prawda? Bo człowiek bywa umylny i jakoś tam się staramy. No i powoli reszta przychodziła, ale zaczęliśmy rzeczywiście od dzieci, nie? Czyli pobraliśmy się, w styczniu, w kwietniu się począł Staś, urodził się w grudniu, potem no bardzo szybko następne i w tej chwili mamy najmłodszego półrocznego i rzeczywiście chcemy mieć następne dzieci. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No mówię, większość rzeczy jakby nie zależy od nas, ponieważ no tak naprawdę jeszcze wiele chorób tam doszło moich, więc no tutaj jakby w pewnych sprawach jesteśmy bezsilni. Franek to jest w ogóle najmłodszy nas Franciszek, to jest dar od Pana Boga, bo to jakby wbrew medycynie troszeczkę. Tak. Ale chcemy mieć następne i jeśli Pan Bóg będzie miał takie plany, to na pewno będziemy je mieć.
Znaczy, na pewno dzisiaj większym problemem jest wielki egoizm małżeński, że bardziej chcemy mieć jedynkę, jedno albo dwoje dzieci, i wtedy możemy sobie wyjeżdżać w góry, prawda, bo możemy je zabrać spokojnie. Ja bym się nie bał, że tak powiem, o ten zegar biologiczny, bo te małżeństwa, które są naprawdę nastawione na Pana Boga i wiedzą, że dziecko jest ogromnym darem Pana Boga i faktycznie jest to wielki skarb, który przychodzi, owoc ich przecież miłości, to przyjmą nawet wtedy, gdy medycyna powie, że już prawie że niemożliwe. Zresztą macie to taki przykład w swoim życiu. Dlatego no, lata narzeczeństwa również muszą trwać 6 lat, tak jak kleryków w seminarium. Czasami wystarczy 2 lata, 3 lata. To ja bym powiedział, te wszystkie pytania, które stawiałem, są właśnie może po to, ażeby nie zatrzymać się tylko na tym pierwszym moście. Ażeby nie dojść, że tak powiem, nawet i z nudów, czy z braku. To jest tak jak szklanka, gdy ona jest nigdy nie jest pusta, bo jest albo napełniona wodą, albo jest napełniona powietrzem. Tak samo, jeżeli będziemy mieli o czym rozmawiać, będziemy konstruować nasze życie, plany, to może później nam przyjdzie pomysł, żebyśmy się fizycznie zbliżyli i w ten sposób pokazywali sobie miłość.
Ja rozumiem to, tylko mówię, że czasami, bo ja to słyszę o 2-3 latach, natomiast dla mnie to jest w ogóle jakaś straszna abstrakcja, ponieważ na przykład widziałam na własne oczy listy mojego taty, czyli to były dawne, dawne czasy, do swojej mamy, gdzie napisał jej, że poznał dziewczynę, są 3 lata, tam się, 3 miesiące się znają i on jest pewny, że on będzie się żenił. I rzeczywiście wtedy dość szybko, bo czekali, aż mama skończy 18 lat, są w tej chwili 47 lat małżeństwem, z piątką dzieci, jestem piąta, najmłodsza. I ten czas stosunkowo krótko trwał, to znaczy stosunkowo krótko, no na tyle, ile trzeba było, ponieważ trwał rok. Natomiast u mojego rodzeństwa, no to jest, ja bym może tego nie polecała, natomiast przykład taki wysoce skrajny, jedna z moich sióstr pobrała się po miesiącu w zasadzie znajomości, niecałe 2 minęły, w tej chwili są 12 lat małżeństwem, bardzo zgodnym, niezwykle zgodnym, naprawdę. No to ja też mówiłam, że my to stosunkowo szybko, bo tak naprawdę chyba czas narzeczeński u nas wszystkich, zresztą druga moja siostra też po kilku miesiącach, ten czas narzeczeński, pytanie chyba jeszcze, jak kto intensywnie go spędza w sensie poznawania siebie, bo rzeczywiście, jeśli ludzie nie potrafią podjąć decyzji, nie potrafią się zaangażować, może całkowicie, no to potrzebują 5 lat na to. Jeśli się widują raz w tygodniu, w ramach tego, że, bo na przykład mężczyźnie to się często niestety spotyka. Niewygodnie jest pojechać 3 miejscowości dalej, bo autobusy nie tak kursują, bo zmęczony po pracy, bo coś tam. No to rzeczywiście oni może 5 lat potrzebują na to. Natomiast no, mój narzeczony przyjeżdżał do mnie codziennie w zatłoczonym autobusie. Wracał sobie sama, nie wiem, czy taksówką, czy nie, bo to już jakby różnie bywało, czasami autobusem, czasami nie. Wracał do domu. Następnego dnia szedł do pracy, no ale myśmy rzeczywiście byli w stanie się poznać, w sensie takim, że ja znałam jego poglądy, znałam jego podejście do wielu rzeczy i tak dalej, a to wcale nie musiało trwać długo i myśmy tego nie przedłużali specjalnie w zasadzie, bo to nie było sensu, żebyśmy się tak widywali i ciągle przemęczenie, bo tak naprawdę dochodziło do przemęczenia fizycznego najnormalniej w świecie, bo no jednak, no mówię, on po pracy przyjeżdża na drugi koniec miasta, potem wraca, bo to w Warszawie, no to wszyscy sobie wyobrażają korki i doskonale wiemy, jak to jest. I potem, no, niewiele czasu miał na przygotowanie się znowu do pracy i tak dalej, więc czyli intensywność chodzi... rzeczywiście naszego poznawania była bardzo poważna tutaj.
Czyli tutaj jest pytanie, jak przeżywam, a nie ile ma trwać, nie? I dlatego do każdego małżeństwa, przyszłego małżeństwa trzeba indywidualnie podchodzić. I u jednym będzie potrzeba to 2 lata, innym 3, innym rok. A niektórzy już zaczęli może okres narzeczeństwa wcale o tym nie wiedząc. Chodzą ze sobą, rozmawiają i wchodzą na takie pokłady
tematyki,
że po prostu ten okres narzeczeństwa już trwa, a nie powiedzieli sobie, że chcą być, załóżmy, małżeństwem.
A czy jeszcze tylko jedno mam pytanie. A czy to czasami nie jest jeszcze tak, że w obecnych czasach to bardzo pokutuje niestety, brak umiejętności podjęcia decyzji? I ponieważ boimy się, to przedłużamy to narzeczeństwo, ponieważ boimy się tych konkretów, boimy się tego powiedzenia takiego bardzo czegoś konkretnego i później jest to jakby zdziepko z przyzwyczajenia, zdziepko z takiego, że już się praktycznie znamy niemalże jak małżonkowie, w związku z czym tak to idzie pędem pewnym.
Tak, te wszystkie lęki.
A brak jest umiejętności podjęcia decyzji, potem też się 3 lata czeka, że podjąć decyzję na dziecko pierwsze, bo to trzeba tak głęboko przeanalizować. Mhm. Potem kolejne 5 lat na drugie, a potem to już się więcej nie da i tak sobie przedłużamy i czekamy na to, aż ta decyzja strasznie dojrzeje. A dlaczego nie ma tu zaufania tak naprawdę do Pana Boga?
A no właśnie. I tu chyba jest klucz.
Panu Bogu się nie zda tego, Panie Boże, jakby coś, to weź to zepsuj, zrób coś takiego, żeby on się na mnie obraził, nie wiem, poszedł sobie w drugą stronę. Naprawdę nasze spotkanie rozpadło się z dnia na dzień. No, jednego dnia mąż ode mnie, narzeczony jeszcze wtedy, chłopak w zasadzie, wyszedł ode mnie, następnego dnia ja do niego dzwonię, daję mu ultimatum. Zupełnie nie wiem, z jakiego powodu robię to.
Czyli zawsze wracamy do Pana Boga.
W tej chwili wiem, prawda, no bo się modliłam o to, żeby w razie czego Pan Bóg to rozsypał. I w tej chwili wiem, że my byliśmy po prostu niedojrzali. I spotykając się, jestem przekonana, że byśmy niedojrzeli. Bo potrzeba było tego szoku takiego, pewnego, że to samo spotykanie jest bezcelowe.
Dziękujemy Pani Joanno.
Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję za
szczęść Boże. Także istotną sprawą jest, żeby przechodzić do konkretów, tylko nie każdy umie. Natomiast z Bożą pomocą jest to możliwe, ale znów nie każdy umie się modlić razem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj mówi Adrian z Kielc.
Prosimy bardzo.
Ja jestem małżonkiem od 7 lat, mamy 3 dzieci, a ten okres narzeczeństwa to mniej więcej u nas był okres 3-letni. I chciałem tutaj poruszyć taką kwestię, myślę, że ważna, ona była ważna w naszym doświadczeniu, to znaczy tego, żeby w tym okresie też odkrywać łaskę już jako narzeczeni, łaskę sakramentu pokuty i pojednania. Bo przecież to narzeczeństwo jest wstępem do małżeństwa, a w małżeństwie to każdy, kto żył w rodzinie i w małżeństwie, wie, że tych spraw do przebaczenia w zasadzie codziennie jest mnóstwo. Dlatego tutaj Pan Bóg dał nam takie światło i też tak pragnienie, że modliliśmy się o spowiednika i mieliśmy taką łaskę, że mieliśmy wspólnego spowiednika razem wtedy z moją narzeczoną. To jakby się przeniosło też teraz na małżeństwo i mamy wspólnego spowiednika i to rzeczywiście jest olbrzymia łaska, bo przecież, tak jak mówiłem, to w zasadzie codziennie jest mnóstwo takich drobnych spraw, czasami większych, które trzeba sobie wzajemnie wybaczyć. W związku z tym też chciałbym może przez antenę powiedzieć do tych wszystkich, którzy jakoś w tym okresie doznali cierpienia, czy upadli, że przecież jest Chrystus i On czeka na nas i z najgorszej nędzy nas może wyprowadzić. Dla mnie zawsze był pocieszający obraz pierwszego świętego, czyli dobrego Łotra, prawda, który został kanonizowany. Taka druga sprawa, którą też chciałbym poruszyć, to znaczy rozmawiając często z młodszymi ludźmi, no pada idea sprawdzenia się, prawda? Że trzeba się sprawdzić, tak. Wypróbować. No. No jak się nad tym zastanowić, no to rzeczywiście, tylko pytanie, czy zamieszkanie razem to jest sprawdzenie się w sensie poligonu, czy to już jest wojna? Przecież tam są żywe konsekwencje w postaci tego, że może się począć dziecko, więc nie jest to poligon, czyli nie jest to de facto sprawdzenie. W naszym wypadku było tak, że no, zresztą ja jak rozmawiam z młodymi, no to mówię, że świetnym poligonem, że jeśli chcesz sprawdzić, czy on się nadaje na współmałżonka, zabierz go na przykład na obóz z niepełnosprawnymi. Tam masz wszystko to samo, co w małżeństwie. To znaczy stres, niewyspanie, wysiłek i zobaczysz, no, jak wyjedzie po 2-3 dniach, no to najprawdopodobniej podobnie zachowa się w trudnej sytuacji w małżeństwie. Także wydaje mi się, że no, to jest ważne też, żeby jakby nie tylko polegać na słowie czy na rozmowach, ale też starać się przyjrzeć się temu drugiemu człowiekowi też w trudnych sytuacjach. Myślę, że Pan Bóg też, jeśli ktoś o to prosi, no to takie sytuacje się w narzeczeństwie pojawiają i wtedy ten wybór, nasz wybór jest bardziej wolny.
Tak, dziękuję za wspaniałe świadectwo. Rzeczywiście wolne związki to jest wchodzenie tylko w role małżeńskie. I tutaj zapominamy o tym, że i w małżeństwie przecież są lepsze i gorsze dni, ale łaska Boża nigdy męża i żony nie opuszcza, dzieci tak samo. I bym powiedział, że no, co można sprawdzić? Co można sprawdzić w zamieszkaniu razem? Właściwie nie za wiele. A faktycznie obóz z niepełnosprawnymi pokaże, jaki kto ma stosunek do właśnie do sytuacji trudnych, konfliktowych, wtedy, gdy trzeba pokonać i przejść różne próby. I mi się wydaje, że faktycznie może.
Znaczy, to jest bardzo dobry sposób, ale niekoniecznie musi to być tego rodzaju obóz, ale jakiekolwiek wspólne działanie podjęte dla dobra innych ludzi, jakieś zaangażowanie społeczne, czy są oratoria w parafiach, czy gdzieś jakiś właśnie wyjazd, gdzie trzeba komuś pomóc. Jakieś zaangażowanie, które no nie przynosi bezpośrednio profitu do kieszeni, tylko jest właśnie dla kogoś pomoc. I właśnie jak wtedy się zachowujemy? Czy się sprawdzamy? Na ile? W domu swoim? W domu tego przyszłego czy przyszłej? Jak odnosi się do rodzeństwa, do rodziców?
Dokładnie. Nie potrzeba ekstra wyjazdów, ażeby zobaczyć, jak to odnosi się do przyszłych teściów na przykład. Czy w ogóle jak odnosi się do starszych osób?
Jak mówi o swoich rodzicach?
Jak zachowuje się w tramwaju?
Tak, tylko, więc właśnie, to nie chodzi o uciekanie od innych, tylko tak. Właśnie o bycie wśród innych i w tym momencie najlepiej się chyba właśnie poznaje. Także to narzeczeństwo, ten okres jest potrzebny, na pewno.
To się z tym zgadzamy. On, on.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla małżonków i rodziców naszym gościem jest ksiądz dr Andrzej Wachowicz. Mówimy o narzeczeństwie, o tej wielkiej radości, którą można wspaniale przeżyć, ale można ten czas również zmarnować. Wszystko zależy od tego właśnie, od naszego zaangażowania się, od naszego poglądu na życie, co jest ważne, przyjemność własna, czy zbudowanie trwałego domu opartego na solidnym fundamencie, na skalę.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Hubert z województwa opolskiego. Pozdrawiam wszystkich w studio. Ja może mam taką kwestię, bo środowiska wielkomiejskie i wiejskie to też można by ludzi rozpatrywać, bo skoro konferencja Episkopatu Polski przewiduje tam ileś spotkań, prawda?
Tak.
Dla małżonków i dla narzeczonych. Jeśli to jest zorganizowane, to wtedy to spektrum wiedzy, które można przekazać, czy duszpasterze przekazują, czy są szkoleni ludzie w tym kierunku, w środowisku wielkomiejskim, to wtedy to poznanie przebiega w taki sposób, jakby można powiedzieć, harmonijny. To spektrum wiedzy przekazywane jest większe. Natomiast w środowisku wiejskim to odbywa się to w ten sposób, że tylko tam z proboszczem tych parę spotkań i to ta nauka własna na tym etapie właśnie jest większa i tym to można właśnie podzielić na to środowisko wielkomiejskie i wiejskie, że to ci małżonkowie no, mają te szanse nierówne po prostu.
Ja bym powiedział, że ja tu nic nie mówiłem o spotkaniach przedmałżeńskich z księdzem czy też z doradczynią życia rodzinnego. Tak. Mówiłem w ogóle o całym sensie narzeczeństwa, które właściwie powinno się przekazywać w rodzinie. To właśnie rodzice powinni powiedzieć swoim dzieciom, słuchaj, zapytaj swojego przyszłego męża, zapytaj swojej przyszłej żony, na przykład to i to.
Ile chcecie mieć dzieci i w jaki sposób będziemy tę sprawę regulować? Dla niektórych to jest sprawa oczywista, przecież po to jest antykoncepcja, a dla innych znów jest oczywista, bo przecież moi rodzice prowadzili zeszyt i rozpoznawali swoją płodność. Także te oczywistości są różne z różnych stron i to o tym trzeba mówić już właśnie przed ślubem, a nie potem okaże się, że się tak bardzo różnimy, że nie możemy wytrzymać potem już ze sobą.
A poza tym Pan Bóg zawsze da nam, chociażby nawet przez tą audycję, właśnie sposób, żeby dobrze przeżyć narzeczeństwo. I chyba to jest główny cel tej również audycji.
To znaczy Radio Maria zasięgiem swoim obejmuje i miasta, i wsie.
Tak.
Natomiast jeżeli chodzi też o sam dostęp, że tak powiem, do wiedzy już bardziej specjalistycznej, no to też, jeżeli się ma internet, można w bardzo wielu miejscach znaleźć na temat rozpoznawania płodności.
Z internetem to bym był troszeczkę ostrożny, nie? Bo też są różne inne
strony. Są różne strony, nie, no, ale...
Ale na przykład księża...
Szukamy dobra, albo pytamy po prostu księdza o kontakt najbliższy.
Można też przyjść do księdza zupełnie, że tak powiem, osobiście i popytać się o rady, czy na przykład o jakieś takie wskazówki dotyczące narzeczeństwa.
Tak, przecież ksiądz jest człowiekiem i nie tylko urzędnikiem, który od godziny do godziny przyjmuje narzeczonych, a jeżeli jeszcze nie narzeczeni, no to nie przyjmie. No tak nie można myśleć, prawda? Natomiast na pewno się ucieszy bardzo, jeżeli spotka ludzi, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości
i chcieliby
ją budować jakoś, no właśnie na skalę, na Bogu opierać.
Poszukują oczywiście.
Tak, oby to poszukiwanie zawsze do końca to pragnienie nie opuszczało, bo cały czas poszukujemy lepszych rozwiązań, większej bliskości, większej miłości i jeżeli właściwie ulokowaliśmy, powiedzmy, nasze zawierzenie w Bogu, no to postęp da się zaobserwować.
Także szanse mogą być równe według ewangelicznej zasady, kto szuka, ten znajduje.
Oczywiście. Pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Szczęść Bogiem. Bogiem. Dobranoc.
Dobranoc. Z Panem Bogiem.
Tak, mówiliśmy, że w narzeczeństwie jest czas czystości, czas słowa dialogu, czas cierpliwości, czas modlitwy i przyrzeczenia w wolności. Właśnie, tak. Może jeszcze wróćmy do tego, że w wolności. Bo czasami to jest tak, że musimy się pobrać, bo już dziecko w drodze.
No właśnie, ja tutaj
nie ma
radzę,
tej wolności.
Nie ma wolności tutaj. Ja tutaj zawsze radzę, chociaż zależy i trzeba każdy przypadek indywidualnie tutaj rozpatrywać, że może na początku ochrzcić to dziecko, niech ono przyjdzie na świat, a potem a potem niech będzie sakrament małżeństwa, jeżeli tak naprawdę się kochają.
Więc właśnie, nie dążmy na siłę do połączenia tych młodych.
Poza tym jest to często wstyd, jeżeli jest to zaawansowana ciąża, często właśnie mimo wszystko biały welon, biała sukienka i wszyscy na mnie patrzą, jest to wstyd, stres i to dziecko przychodzi na świat w takich bardzo trudnych okolicznościach.
Jeżeli nawet był jakiś błąd, słabość, grzech.
Trzeba umieć się pojednać z Panem Bogiem, przeprosić.
To nie wchodźmy dalej w większe jeszcze problemy, jeżeli pobieramy się bez tej wolności.
Dokładnie.
Przymus, czyli po prostu nie jest to, co powinno być. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zosia z Opolskiego. Ja pierwszy raz dzwonię i to wszystko mam problemy.
Przepraszam, jakie imię?
Zosia.
Zosia.
Tak.
Prosimy.
Chciałam się wypowiedzieć na temat właśnie tej przedmałżeńskiej czystości.
Prosimy.
Jestem 20 lat ponad małżeństwie i wiem, gdybyśmy zachowali tą czystość, na pewno by dużo, dużo problemów by nam umknęło. To znaczy, może nie tyle umknęło, co byśmy po prostu ich nie mieli. Bo przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli za szybko zaczyna się od końca, to niestety jakaś zapadka zapada u mężczyzny i on po prostu nie dorasta. To znaczy zawsze kobieta staje się tak jakby ją stać na wzrost właśnie tej
miłości.
Tak?
Wzrost miłości, tak?
Takiego chęci. Chęci bycia bliżej psychicznej, prawda? Mm-hmm. A mężczyzna to sobie tam jakoś znajdzie jakąś furtkę, to telewizja, to coś jeszcze, jakieś inne zajęcia. I w sumie tak się wydaje, jakby nie potrzebuje tej bliskości.
Tutaj jest też chyba sprawa dialogu małżeńskiego, nie?
Tak. Tylko, że ten dialog później już nawet jak się kobieta bardzo, znaczy żona stara bardzo, to jednak jakoś naprawdę jest to już takie dosyć zakłócone. Naprawdę trzeba dużo mówić, dużo się otwierać, czasami aż to boli, żeby mężczyzna zrozumiał, co kobieta chce i tak powie, a wiesz co, to trochę tam przesadzasz. Może czasami to jest prawda, ale jednak brakuje tej więzi. Właśnie i to myślę, że to ze względu na to, że jednak to gdzieś zaczęło się od końca, a nie właśnie tak. Kiedyś to chociaż chodziliśmy do kościoła, ale jakoś to tak to nam nie wyszło tak jak trzeba. Mhm. Nie chcę za dużo czasu zajmować, bo to dla młodych.
Ale nie, to dla wszystkich jest, ale to jest bardzo dobre świadectwo potwierdzające to, co żeśmy powiedzieli, że czystość przedmałżeńska ogromną wartość ma, bo wtedy żyje się w czystości również i w małżeństwie, czyli w tym, w tej wzajemnej relacji, relacji miłości, relacji poszanowania, oczekiwania, dialogu, który jest również i dialogiem ciał w małżeństwie. I chyba faktycznie kto zakosztował szybciej, czyli przeszedł ten etap, przeskoczył ten etap, gdzieś tam zawsze to będzie pokutowało.
Znaczy pewne dziedziny życia pozostają nierozwinięte, na przykład właśnie umiejętność rozmawiania na pewne tematy i jest to brak. Chociaż nigdy nie można powiedzieć, że to już koniec, bo Pan Bóg zawsze daje nam szansę.
Oczywiście.
I z Bożą pomocą wszystko jest możliwe. Ale pytanie, czy potraficie Państwo razem pojechać na rekolekcje, choćby na spotkania małżeńskie.
No właśnie.
Takie weekendowe chociażby. Od października października startują. Teraz nie podajemy terminów, bo to dopiero w październiku się zaczyna, ale proszę słuchać naszych audycji. Już we wrześniu będziemy podawali. No, po prostu wszystko może się zmienić, jeżeli będziemy razem z Bogiem współdziałali. Jego łaska i Jego miłość jest nieskończona.
Poza tym ruch chociażby domowy Kościół jest wspaniałą drogą duchowości małżeńskiej, która leczy, uważam, takie stany jakiegoś takiego zmęczenia i ta miłość staje się świeższa i z jednej strony i z drugiej.
No właśnie, ja też myślałam nawet, bo tak ostatnio słucham Radia Maryja i nawet zastanawiałam się, jak to się zakłada, ten domowy kościół.
A nie, no to trzeba przyjść.
Włącza się już do istniejącego, to jest tak, najprościej.
Tak, tak, on już jest. Trzeba po prostu tylko znaleźć, może nawet chociażby tutaj na internecie, swoją diecezję i moderatora ruchu domowego kościoła. I z nim po prostu można porozmawiać.
A jaki jest to adres ten?
Domowy Kościół wpisać w przeglądarkę.
Domowy Kościół. Swoje miasto, czy też swoją diecezję.
To przy ruchach, jak przy na stronach dotyczących diecezji są ruchy, stowarzyszenia.
Albo
zapytać. I tam znaleźć. Albo księdza zapytać po prostu.
Dokładnie.
Swojego. Z Panem Bogiem.
Bogiem.
Z czym Boże?
No właśnie. Kwestia rozwijania wszystkich potrzebnych dziedzin, płaszczyzn życia. I to już w narzeczeństwie można właśnie, umiejętność rozmowy na taki, na inny temat. A to niepotrzebne. W tej chwili nie, ale w przyszłości będzie potrzebne. Twoje stanowisko w takiej sprawie, a w takiej sprawie. Czy ja jestem w stanie zaakceptować, czy absolutnie? No i tutaj właśnie są te możliwości dogadania się, lub jeżeli absolutnie nie, no to w takim razie.
No właśnie, a wtedy, gdy nawet człowiekowi temu drugiemu, narzeczonemu czy narzeczonej brakuje takiej czy innej cechy, wtedy jest to czas, żeby się poprawić.
Uzupełnić. Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i
wszędzie.
Mówiłem już z Warszawy. Ja bym chciał tutaj polecić, zwłaszcza w takim wszystkim, może jeszcze nie znającym umiaru, młodym powiedzmy osobom, żeby poczytały sobie, chyba to było, ja wiem, ze 4 tygodnie temu w tygodniku Niedziela, taki artykuł księdza dotyczący odpowiedzi na temat wyjazdu pod namiot. To jest jakaś takie, to jest jakaś plaga, ten wyjazd pod namiot, w ogóle to jest to wszędzie mówią w telewizorze, gdzieś takie, no i w końcu wychodzą z takie z tego nieszczęścia, bo dochodzi po prostu do tego, że nachodzi powiedzmy grupa oblubieńców, no i zdawałoby się, że to jest wszystko dobrze, wszystko szczęście, prawda, tutaj będzie przed nimi, a później się okazuje, że rodzi się dziecko, powiedzmy, no i to spod namiotu i kobieta ma zazwyczaj, nie, bo ja nie jestem kobietą, więc trudno mi wyjść w położenie kobiety, ale często ma jakiś niesmak i bywa, że jakiś uraz do mężczyzn właśnie z powodu tegoż faktu do końca życia i właściwie chciałbym tutaj pochwalić księdza, który tą rubrykę prowadzi w tygodniku Niedziela, którą czytuję. Tak. Zresztą muszę powiedzieć, że nawet jednej takiej osobie przekserowałem ten artykuł, dałem i mam jeszcze kilka kserokopii, też dam, bo to jest no, artykuł o dużym znaczeniu, bym powiedział, dydaktycznym i jest to taki właściwie wypowiedź no, duszpasterza, który zna pewne okoliczności. No, my powiedzmy sobie jako małżonkowie już nieco bardziej doświadczeni wiemy, że zigrać z ogniem nie można. Trzeba naprawdę zachować się w tych sprawach naprawdę roztropnie. Naprawdę tutaj trzeba naprawdę szukać mądrości i wiedzieć, że Pan Bóg jednak nad wszystkim czuwa, jeżeli się zdamy na Pana Boga.
Oczywiście.
To wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Cnota roztropności jest w narzeczeństwie szczególnie ważna. I ta roztropność nie tylko będzie polegała na tym, że nie jedziemy pod namiot razem, ale również ta roztropność będzie polegała na pewnej skromności. Skromności chociażby dziewczyny w ubieraniu się. Tutaj nie mówiliśmy o tym, ale przecież również są tak zwane grzechy cudze. jeżeli dziewczyna takim wyzywającym sposobem ubierania się prowokuje chłopaka, może ona być powodem jego grzechów również. Jeżeli chodzi o ten namiot, niech mi moja siostrzenica przebaczy, ale również kiedy się zwrócili do mnie o to, czy nie mogliby pojechać w jedno miejsce ze swoim przyszłym mężem, no i ja się nie zgodziłem. Gniewała się na mnie długo, ale dzisiaj są wspaniałym małżeństwem, oczekują dziecka, chłopca i się z tego bardzo cieszę i myślę, że taka stanowczość rodziców zawsze przyniesie dobre owoce. Taka stanowczość tych, którzy przecież mają mają obowiązek wychowania dzieci do czystości, powinni być w tym punkcie bardzo stanowczy. Bardzo stanowczy i powinni nie ulec. Ostatnio mówiłem i może powtórzę taki przykład, gdy właśnie córka prosiła swoją mamę, że chciałaby pojechać na wakacje ze swoim kolegą, którego bardzo kochała, i mama powiedziała nie. Poszła do taty i tata też powiedział nie. I oczywiście te sakramentalne pytanie, no to co, nie ufacie mi? To może rozbroić rodziców. I wtedy mama powiedziała tak. No, wyobraź sobie, że tata też by chciał pojechać ze swoją sekretarką gdzieś tam w podróż służbową jednym pociągiem i żeby było taniej, by spali w jednym pokoju. Czy myślisz, żebym puściła tatę? Nie dlatego, że mu nie ufam, ale że troszczę się o naszą miłość i o naszą jedność małżeńską. Warto by może to sobie przemyśleć również na tym polu narzeczeńskim. Nie dlatego nie idziemy pod namiot, bo się siebie boimy, ale dlatego, że może sobie tak do końca nie ufamy że jesteśmy roztropni. I że chcemy budować na tych innych mostach naszą relację, aniżeli tylko na tej bliskości fizycznej.
Jesteśmy tacy mocni, że nie obawiamy się, ale znowuż dajemy zły przykład innym, bo powiedzą, patrzcie, a ci tacy wspaniali, a jednak pod namiotem spali. Tak. No więc razem. Więc tu jednak jest kwestia zgorszenia, a mamy dawać świadectwo dobre, a nie złe. No i dla rodziców musimy o wszystkim rozmawiać. Nie ma dziedziny, która jest tabu. O wszystkim rozmawiamy, o dobrych rzeczach, o złych, o zagrożeniach i o tym właśnie, co robić, żeby nie dać się skusić, nie dać się zwieść.
Myślę, że tutaj wielką lekcją dla dzieci byłoby takie świadectwo rodziców, nawet i to negatywne, gdy oni by powiedzieli, no nie mieliśmy właśnie tego okresu narzeczeństwa, teraz żałujemy i może ty urodziłaś się trochę za szybko i nie byłaś planowana, ale nie to, że nie kochamy ciebie, ale chcemy, żebyś ty nie popełniła tego błędu na przyszłość.
Dzieci szybko doliczają się od swojej daty urodzenia i daty ślubu rodziców, także to się szybciej dużo wyda. Natomiast kwestia właśnie jakichś niedoskonałości w obecnym małżeństwie rodziców, no jest to jakaś, nie wiem czy usprawiedliwienie, ale być może, że właśnie świadectwo i przyznanie się, że to był błąd, bo i tak się tego nie ukryje, mówię.
Ale też i dobre świadectwo. Nie?
Ale takie, też dobre, gdy... właśnie, jeżeli właśnie potem był w dobrym kierunku ten rozwój szedł.
Czy po prostu porozmawiać ze swoimi dziećmi, na przykład córka z mamą, syn z tatą, jak ja przeżywałem to, właśnie jak poznałem moją mamę, czy twoją mamę i jak wyglądało właśnie te nasze zauroczenie sobą, jakie miałem problemy wtedy. To jest chyba największy dar, jaki można dać swoim dzieciom, dar świadectwa, jakie miałem wtedy problemy, bo to jest naprawdę powierzenie takich najbardziej delikatnych rzeczy, bardzo takich wewnętrznych, moją własną historię, bez jakiegoś takiej żenady, a zarazem powierzanie w ręce swojemu synowi, właśnie w ręce córki, to, co jest tak bardzo moje, tak bardzo osobiste i co jest tak bardzo wtedy prawdziwe, bo pochodzi od mojego taty, od mojej mamy.
Czyli narzeczeństwo, właściwie, żeby zaistniało między młodymi, kształtowana ta potrzeba, pragnienie tego narzeczeństwa już powinna być od małego w domu, przez rodziców. Bo inaczej no to będzie chodzenie ze sobą na próbę zamieszkanie i, albo podjęcie związku małżeńskiego po 5-10 latach, albo i nie.
To, żeby zło zwyciężyło, wystarczy, ażeby ludzie dobry zaprzestali mówić. Ktoś tak mądry powiedział. I myślę, że tutaj jest jakimś takim podsumowaniem tego, że o narzeczeństwie trzeba po prostu mówić. Że to jest czas i czystości, i czas cierpliwości, i czas modlitwy, i czas tego przyrzeczenia wolności, że jest to czas słowa, że to słowo musi zaistnieć między dwojgiem ludzi, którzy się kochają, i tego słowa się cały czas trzeba uczyć. I gdy zbudują na właściwym fundamencie, jakim jest Chrystus, wzajemne zaufanie, prawda, szczerość i przyjaźń, wtedy na pewno ten dom, gdy przyjdą ewangeliczne burze, on się ostoi.
Wytrwa. Tak, ostoić. Dziękuję bardzo. Nasz gość, ksiądz dr Andrzej Wachowicz. Dziękuję Państwu za współtworzenie audycji. Po chwili modlitwa na zakończenie dnia. Informacje o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin w okresie zwykłym. Hymn Przyjdź do nas, Panie, z czwartego tygodnia w tomie trzecim na stronie 1017, w wydaniu skróconym na stronie 1168. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie trzecim na stronie 1027, w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa Bogu Rodzica Dziewica.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Zróbmy rachunek sumienia. Zadajmy sobie pytanie, jak przeżyłem dzisiejszy dzień? Jaka była moja modlitwa? Moje wyrzeczenie? Czy ktoś przeze mnie nie płakał? Jak wypełniałem moje powołanie dzisiaj? Powołanie małżeńskie, kapłańskie, zakonne? Jakim byłem mężem, jaką byłam żoną. A może dzisiaj, może i wrócę do tych lat narzeczeństwa, jakie przeżyłem. Czy nie ma coś, za co powinienem dzisiaj Pana Boga przeprosić? odnosiłem się do moich dzieci. Jaki byłem sumienny w mojej pracy. Czy byłem prawdomówny. Czy może coś innego wyrzuca mi moje sumienie. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją. W swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bogu Rodzica Dziewica,
Bogiem sławiona Maryja,
u Twego Syna Gospodzina,
Matko zwolena Maryja,
ziści nam, spuści nam,
Kyrie eleison.
Twego dziela Chrzciciela Bożycze,
usłysz głosy,
napełni myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
a dać raczy, jegoż prosimy.
A na świecie zbożny pobyt,
po żywocie rajski przebyt,
Kyrie eleison.
Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za współtworzenie kolejnej audycji. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu doktorowi Andrzejowi Wachowiczowi.
Proszę bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I na pewno jeszcze będziemy korzystali z pomocy księdza przy kolejnych tematach w naszych audycjach. Dziękujemy Wiesławowi, który realizuje tę audycję i zapraszamy na kolejną za tydzień, 1 sierpnia. Tematem będą współczesne metody leczenia alkoholizmu. Prelegentem pani Maria Pawłowska i pan dr Krzysztof Liszcz. Także bardzo serdecznie zapraszamy za tydzień, a dzisiaj z Państwem żegnają się
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze Dziewica. Audycja dla małżonków i rodziców.